Już się wykiełkowała?
No.
Werbera brakońska?
No.
A kiedy ją wysiałeś?
Przed tygodniem.
I werbera ci już wykiełkowała?
No.
A robiłeś jakieś te? Do lodówki te sprawy?
Nie.
Nie, no nie mogę. Już wykiełkowała werbena? No to co ona tak szybko?
Naturalnie o ogrodach. Odcinek 46. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, witamy w takim odcinku, który jest pierwszą częścią odcinków obsiankowych, bo
myślałem,
o obsiankowych mówić będziemy. O psach, chciałabyś, nie, obsiankowych. Tak się umawialiśmy, na psiankowe.
Tak.
Zaraz wyjaśnimy, czym są psiankowe, bo większość pewnie wie, nie są psami ani sobakami, używając naszych wschodnich naleciałości. Mówić będziemy o psiankowych. Na koniec powiemy także o murarkach chwilę, bo było pytanie o murarki. Więc dzisiaj mówimy o psiankowych bez pomidorów. Pomidory zostawiamy na za tydzień, na ekstra odcinek. Dlaczego my got?
Nie, no dobrze. To muszę, bo to wszystkie drogi prowadzą do pomidorów. Będę musiała bardzo uważać, żeby nie mówić o pomidorach.
Ale ja wiem, że wszystkie drogi prowadzą do pomidorów i pomidory są najważniejsze, ale są takie rośliny, o których już mówiliśmy w poprzednim odcinku i mówiliśmy 2 tygodnie temu. Nie nazywając ich psiankowymi, ale mówiliśmy przecież o papryce, o tym, że trzeba już wysiewać paprykę. Mówiliśmy o tym, że wysiałaś już bakłażany.
Tak.
Mówiliśmy także o tym, że dotarły do mnie ziemniaki i jeszcze nie zdążyłem ich pędzić. Znaczy już zdążyłem pędzić, tylko w odcinku przed tygodniem jeszcze nie zdążyłem ich pędzić, a teraz już pędzę je i pędzę je po to, żeby rosły, a nie żeby płyn z nich robić.
Nawet o to nie pomyślałam.
Żeby rosły w górę. Nie? Żeby rosły w górę. Ale jest kilka pytań dotyczących też ziemniaków, bakłażanów, papryk, więc mówić będziemy w tym odcinku o tych 3 warzywach.
Owocowych
warzywach. Na koniec powiemy także o murarce ogrodowej, bo ja wspomniałem chwilę w poprzednim odcinku i nasi słuchacze wyłapali tę murarkę ogrodową, chociaż to był taki tylko wtrend, więc dumny jestem z naszych słuchaczy, że słuchają rzeczywiście nas uważnie, skoro wyłapują takie nawet drobne wtręty i potem o nie pytają. Dobra, Kasiu, wzeszły ci papryki już?
Nie wzeszły, ponieważ właśnie dlatego trzeba je wysiewać troszeczkę wcześniej, że one kiełkują dłużej.
To ja się cieszę, bo mi też nie wzeszły. Już się zacząłem martwić, że może coś źle zrobiłem, ale jest ekstra.
To znaczy tak, powiem wam szczerze, że moje papryki bakłażane, które zostały wysiane w tym owocowym i kwiatowym
tygodniu, okresie
siewów, czyli to było od 3 do 8 lutego.
Początek lutego.
Tak, ale też można było posiać jeszcze w zeszłym tygodniu, ponieważ też były jeszcze korzeniowe, a teraz dopiero, to też można wspomnieć, słuchajcie, liściowe rośliny to będą dopiero do wysiewania, to znaczy teraz warto już powiedzieć, bo do tego czasu nie będziemy mieli kolejnego odcinka, bo to akurat tak wychodzi w połowie. Słuchajcie, w przyszły poniedziałek od 24 do 29 lutego zabierzcie się za siewy roślin liściowych. Wszystko to macie
sałata,
wypisane
kapusta.
Na blogu. Tak, wszystko to, co słynie z liści. Także można. Ale jeszcze, w tym tygodniu kalendarz księżycowy oddaje odpoczynek ogrodnikom od wysiewów. Także to akurat fajna sprawa. Słuchajcie,
ale inne prace ogrodnicze można
jak
robić.
Najbardziej. No, bardzo dużo różnych prac ogrodowych trzeba teraz wykonywać. Słuchajcie, prawda jest taka, że moje nasiona bakłażanów i papryk, i papryczek ostrych również, bo to jest to samo, poszły do ziemi, że tak powiem, w tym tygodniu 11-14 luty, jeszcze nie wzeszły, ale one u mnie na górze, one są u mnie w sypialni na parapecie i u mnie w sypialni nie jest za gorąco. U mnie w ogóle nigdzie nie jest za gorąco, bo mieszkam w domu, który ma 450 lat i teraz takie były wiatry mocne, że w niektórych pokojach to aż hulał wiatr, także w ogóle ogrzewanie takiego domu w ogóle nie ma sensu, no ale trzeba. Także słuchajcie, tam jest temperatura około 12-15 stopni. 12-15 stopni to jest bardzo mało dla wykiełkowania jeżeli mówimy o roślinach takich jak papryka, bakłażan i również pomidor, o którym mieliśmy nie mówić, więc nie mówię. Ale naprawdę, słuchajcie, spokojnie może to być w bardzo ciepłym pokoju, na bardzo ciepłym kaloryferze, to znaczy na parapecie, który na przykład jest nad kaloryferem, 18-20 stopni, spokojnie. To jest bardzo fajna, optymalna temperatura dla roślin psiankowatych, o których dzisiaj mówimy, do wykiełkowania. Dlatego też może, i jest to całkiem możliwe, że jeżeli w waszym pokoju temperatura jest 18-20 stopni, to może wasze papryczki już wykiełkowały, ale to będą dosłownie takie malupeństwa, maleństwa.
A w takich... O ile odkręcacie kaloryfer, a nie tak jak Kasia, po prostu oszczędzacie i nie odkręcacie.
Ja nie mam już więcej przydziałki na kaloryferze. Ogrzewamy ten dom, ale tak jest zimno, bo to tylko wywiewa. A dzisiaj jeszcze dwa razy drzwi na oścież domu znalazłam otwarte, bo moje dziecko po prostu uważa, że jest wystarczająco ciepło, żeby zostać otwarte. Także nie, ja bym chciała mieć bardzo troszeczkę cieplej. Te 20 stopni to by było naprawdę przyjemnie, ale czasami zdarza się w nocy, że jest i 14 stopni u nas w sypialni, a może już, nie wolę wam nie mówić, jeszcze mniej, bo jeszcze moja mama będzie słuchała i dostanie zawału serca, ale bardzo mi się dobrze tutaj mieszka.
Pozdrawiamy Olgę.
Tak jest. Także słuchajcie, to naprawdę będzie zależało od tego, w jakiej temperaturze są te doniczki z nasionami. Nie powinny być mniej niż 12, 13, 14 stopni, bo po prostu te nasiona będą siedziały, aż zgniją i nic z nich nie będzie. Dlatego, bo naprawdę potrzebują większej temperatury.
Tak, to jest ważne, co mówisz. Na początku dajmy im troszeczkę więcej temperatury, potem mogą mieć nieco mniej. Ale teraz przy tym kiełkowaniu warto mieć więcej te stopni. Tak jak mówisz, 18, 20, nawet 22 nie byłoby przesadą, tylko przesadą by było w domu mieć 22, znaczy w sypialni mieć 22 stopnie, bo to już rzeczywiście by było za ciepło. Ważne jest to, żeby ziemia była ciepła, w związku z tym albo kaloryfer, który od dołu grzeje, albo na przykład taka ogrzewana podłoga, jak u mnie.
Ogrzewana podłoga bardzo dobra.
Podłoga grzeje, jest ekstra. Ale pamiętajcie też, że jeśli odkręcacie kaloryfer, to się robi bardzo suche powietrze wokół. W związku z tym warto jest, oprócz tego, że okrywacie czy przysypujecie te nasionka wermikulitem, tak jak polecaliśmy, bądź ziemią, to warto okryć folią, żeby one po prostu nie przesychały. I zaglądać co jakiś czas i jeżeli ziemia przeschła mimo wszystko, to troszeczkę zrosić ją z wierzchu jakimś spryskiwaczem na przykład, tak żeby tam ta wilgoć była w tych nasionkach, tak. żeby dały radę wykiełkować.
Tak jak mówisz, folia, bardzo dobry pomysł. Oczywiście można kupić takie specjalne tacki z daszkiem, to też jak najbardziej, ale na przykład
propagatory
ja...
takie, tak, to się nazywa, prawda?
Propagator. Ty jesteś anglojęzyczny, Jacku.
Nie, bo to jest polskie słowo.
Tak? A, teraz już polskie. To dobrze. To będzie łatwiej żyć z takim polskim słowem. Słuchajcie, ja na przykład mam tak, że przykrywam swoje doniczki, na przykład w taczce ustawię powiedzmy 4 czy 6 doniczek, takich P9, o których mówiliśmy, i to przykrywam szkiełkiem. Ja mam takie szkiełka wielkości tych tacek i po prostu, tylko naprawdę trzeba obserwować, ponieważ w momencie, jak nasiona zaczną kiełkować i pokaże się zieleninka jakaś taka już malutka, to koniecznie te szkiełka zdejmujemy, ponieważ one wtedy będą bardzo mocno narażone na za dużo wilgoci, więc będą gniły. I to jest duży problem z nasionami. Także uważajcie, dlatego też nasion nie można siać za gęsto, tak, żeby był potem, jak one wykiełkują, żeby był przepływ powietrza pomiędzy nimi, i one muszą być później odkryte z takiego samego powodu, żeby one po prostu nie zgniły.
I ja mam doświadczenie po rozmowach z niektórymi słuchaczami, że często biorą bardzo dosłownie to, co mówimy, za sto, z czego się cieszę.
Bardzo dobrze.
Tylko to od razu podpowiem. Jeżeli nie macie szkiełka, który możecie przykryć doniczki P9 na tacce, tak jak to mówi Katarzyna, nie przejmujcie się. Ja nie mam takiego szkiełka, przykrywam to folią bąbelkową, po prostu takie doniczki czy tacki wysiewowe. Po prostu czymś, co jest, co chroni przed parowaniem, tak? Nie trzeba szkiełka, może być folia.
Ale słuchajcie, ja wam...
Ale ja mówię to serio, dlatego, że chciałbym powiedzieć, folia, tak. wyjaśnić, dlatego, że dzisiaj mój kolega mnie pytał o wermikulit, tak? I dlatego mówię, że koniecznie musimy także jak gdyby próbować myśleć pytaniami naszych słuchaczy, bo mój kolega mówi tak, no dobrze, słuchaj, wysiałem te nasionka tak jak mówiliście I teraz chyba co, mam kupić wermikulit i przysypać? Ja mówię, nie, bo to możesz albo ziemią, albo wermikulitem, tak? A on mówi, no przysypałem ziemią, to na to mam jeszcze wermikulit?
Nie. Albo ziemia, nie, albo nie, wermikulit.
Nie, dokładnie.
I najlepiej od razu po wysianiu tak, nasion, a nie później.
Od razu po wysianiu. Po prostu na podłoże układacie nasionka, czy wysypujecie nasionka. Jeśli nie macie wermikulitu, najlepiej ten drobny, bo ten średnio taki, średni to jest za gruby, ale ten drobny. Przysypujecie wermikulitem nasionka bez przysypywania ziemią. Ale jeśli nie macie wermikulitu, to przysypujecie bardzo cienką warstwą ziemi. Bo nie chodzi o to, żeby te nasiona były jakoś bardzo głęboko. Nie. Niektóre trzeba delikatnie przysypać taką, nie wiem, jak ty mówisz, takim tonikiem, tak? Takim troszeczkę.
Nie, posypką. Jak na jabłko.
Jak cukier puder na pączki w tłusty czwartek, który dzisiaj jest.
Tak?
Który dzisiaj jest, tak, bo jeśli nagrywamy to nieco wcześniej oczywiście, nie nagrywamy tego w czwartek, bo w czwartek już rano ten odcinek jest, ale w dniu ukazania się tego odcinka mamy tłusty czwartek, obżeramy się pączkami, lukier nam spływa z ust po prostu.
Ja będę w Londynie w tłusty czwartek, mam nadzieję, że jakiś polski sklep będzie miał takie pączki dla mnie. Chociaż mam zamiar akurat do polskiego sklepu.
Podobno bardzo popularną polską knajpą w Londynie jest Ognisko, czy Polskie Ognisko.
Okay.
Polecam ci, jak będziesz w tym Londynie.
W tym Londynie. Dobrze, ale słuchajcie, akurat ja mam takie szczęście, że mój partner życiowy ma obsesję na punkcie wycinania szkiełek.
Może... Szklarzem jest.
Nie, szklarzem jest ogrodnikiem. Ale ma obsesję, bo my mamy dwie szklarnie akurat tutaj w ogrodzie i te wszystkie angielskie wichury, które wiecznie nas nawiedzają,
tłuką te małe szybki.
Powodują, że już większe szyby wypadają z tej naszej szklarni, więc on ma już przygotowane takie większe szyby, nie wiem, z jakiejś innej szklarni przyciągnął, od kogoś tam dostał czy kupił, a te mniejsze przecież, no jak to facet wyrzuci jakieś szybki, zrobił z tych szybek średniej wielkości mniejsze szybki, a zwiększył z tej średniej wielkości i załatał dziury w szklarni. W związku z tym ja mam tych szybek sporo mniejszych. Ale jak pamiętam, jak byłam...
Ja mam dużo folii bąbelkowej, bo przychodzą paczki u mnie.
A to bąbelkowe.
Owinięte folią bąbelkową. Szkoda wyrzucać, trzeba to
prawda,
wykorzystać.
To prawda, jak najbardziej. Folia bąbelkowa bardzo się w ogrodnictwie, szczerze mówiąc, przydaje. Ale wiecie co, ja pamiętam, jak chodziłam do szkoły ogrodniczej na Czyżewskiego w Oliwie i na praktykach, żeśmy faktycznie używali szkiełek. Także szkiełka to są bardzo profesjonalne. Także wiecie, gdybyście mieli szkiełka, to by bardzo było wskazane. Ale nie, ale zupełnie
folię,
nie muszę być.
No właśnie, słuchaj, żeby nie na sto. Okej, dobra. Słuchaj, to lecimy. Czy wszystkie psiankowe trzeba pikować?
Jejku, co pytanie. Jakieś takie...
Czy bakłażany,
słuchajcie,
czy
tak,
papryki.
Ale to nie zależy. Ale to nie zależy od tego, czy to są psiankowe, czy to są jakieś
ja
inne.
Ja wiem, no ale dzisiaj mówimy o psiankowych.
Ja wiem,
Kasiu.
Ale ja chcę wytłumaczyć naszym szanownym, kochanym słuchaczom, kiedy trzeba coś pikować. Tak? Akurat psiankowe, czyli i papryki, i bakłażany.
Bakłażany i pomidory.
I pomidory. Będzie trzeba pikować tylko dlatego, że ja polecam wam i bardzo dobrze to się sprawdza, żeby wysiewać to w ten sposób, żeby właśnie na powierzchni podłoża, które jest
doniczki
w takiej doniczce
P9,
żeby po prostu wysiać, że tak powiem, rzutowo, tylko jak najrzadziej te nasionka, jak się da. Akurat się da, bo one są dosyć duże, więc to można nawet, jak one źle spadną, to potem można wziąć ołówek i, czy etykietkę taką.
Czy palec
i można po prostu sobie te nasionka ładnie rozłożyć i one będą kiełkowały w takich fajnych szerokościach, odległościach od siebie, ale i tak, jeżeli będą miały już wytworzone dwa właściwe liście i to się tyczy każdej sadzonki, szczerze mówiąc, każdej rośliny, dwa właściwe liście to są takie liście, które już wyglądają jak prawdziwe liście, bo na początku roślinka wytwarza dwa liście, które czasami wyglądają jak w ogóle liście z kosmosu, w ogóle nie mają z tą rośliną nic wspólnego, niemniej jednak są to liście i dopiero potem roślina wytwarza dwa właściwe liście, które na przykład u pomidorów, czy u bakłażanów, czy u papryk będą wyglądały tak, jak już właściwa roślina. Pomidory są inne, nie mówimy dzisiaj o nich, ale jeżeli chodzi o bakłażany i o papryki, to akurat u papryk, czy to będą ostre papryczki, czy to będą słodkie papryczki, w zależności trochę, czy to są duże, czy małe okazy, to te liście będą albo mniejsze, albo większe, ale zazwyczaj takie lancetowate, skórzaste i błyszczące. Tak, to wiadomo już będzie, że to będą papryki. Natomiast jeżeli chodzi o bakłażany, to będą podobne liście, ale troszkę włochate i może troszkę zaokrąglone w niektórych odmianach. Także to będą naprawdę wyglądały inaczej, będą takie bardziej sine. No, Dlatego, bo są włochate, tam mają kutner, więc dlatego ten kolor liścia jest troszkę inny. Ale zobaczycie właśnie, że te pierwsze listki, które wykiełkują, na pewno wiele z was wie, o co mi chodzi, będą wyglądały zupełnie inaczej. Także jak będą dwa właściwe liście, to nie ma co, słuchajcie, czekać, tylko bierzemy się za pikowanie. I ja pikuję później to, co jest w tej doniczce P9, pikuję do doniczek P9 też, nie do multiplatu.
Pikowanie, czyli proces najpierw wykopania tych delikatnie siewek. Broń Boże, nie trzymajmy za łodyżki. Nie trzymajmy za łodyżki, czyli za te no, łodygi, nie wiem jak to nazwać, tylko trzymajmy
pędy,
za liście,
za
wykopując, podważając to jakimś ołówkiem czy pikownikiem, co tam używacie, tak, żeby wykopać, żeby jak najmniej uszkodzić te korzenie, i wyciągamy delikatnie z ziemi z jak największą ilością korzeni, najlepiej ze wszystkimi, chociaż i tak się te pourywają, ale to nie źle, dlatego że te urwane to powodują, że korzenie rozrastają się, no, nowe przybywają. I co? Głębiej sadzimy?
No to znaczy, tak jak mówisz, najważniejsze, żeby nie dotykać w ogóle korzenia, bo nam się czasami wydaje, że mam delikatne palce, bo przecież mam delikatne palce, nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy...
Też.
Nie, właśnie korzeni, bo często tak się zdarza, że jeszcze próbujemy troszkę palcem te korzenie gdzieś ułożyć, coś tam, te wiadomo, no nie będziemy za korzenie wyjmować tej rośliny bez przesady, aż tak chyba źle z nami jeszcze nie jest. Ale wiem z doświadczenia, że czasami korci potem właśnie czy podnieść, na przykład spadnie nam, jak spadnie na przykład taka mała sadzoneczka, to spokojnie może ją podnieść za liście, nic jej nie będzie. Ale jeżeli podniesiemy ją palcami za korzenie, to możemy zapomnieć, ponieważ te korzenie mają tak delikatne jeszcze korzonki przybyszowe, których nie widzimy, takie, które jeszcze odchodzą
włoseczki
od tych głównych korzeni.
Takie,
dokładnie.
Włoseczki, delikatne włoseczki.
I nawet jeżeli wam się wydaje, że macie delikatnie paluszki, na które, w co naprawdę nie wątpię, to jednak dla korzenia takiej sadzonki to jest zapomnieć. To jest już śmierć.
Jakby czołg po tym
Dokładnie.
Przejechał.
Także wszystko, nawet jeżeli urwiecie kawałek liścia, to się nic nie stanie, to może odrosnąć, ale nie bierzcie tego za korzenie. Tak, jak najbardziej można sadzonki, znaczy no nie są sadzonki, to są siewki właściwie, papryki, bakłażanów czy też pomidorów wysiewać głębiej, wysadzać głębiej, ponieważ one fantastycznie się i tak zakorzenią na tej całej wysokości pędu.
Czyli, bo wsadzone do ziemi nieco głębiej, to jest sposób na przykład na wyciągnięte pomidory, albo wyciągnięte czasami paprek, jak pójdą za wysoko. Z bakłażanami mam najmniej doświadczenia. Tutaj liczę bardzo na ciebie, że będziesz cały czas o tych bakłażanach, bo one rzadziej są uprawiane, są bardzo cennym przecież warzywem.
Są pyszne.
One po sadzeniu głębiej puszczają korzenie od łodygi, dodatkowe korzenie od łodygi. Świetnie się korzenią, dzięki temu wzmacnia się system korzeniowy, wzmacnia się roślina, a jak ona jest nieco jeszcze wybiegnięta, trochę wyciągnięta, bo nie miała gorsze warunki te świetle,
no
to posadzona głębiej staje się taka bardziej krępa, no, mniejsza, mniej wiotka, tak? I w ten sposób możemy sadzonki podratować, te siewki.
Tak. Czyli przesadzamy do doniczek P9.
Wypełniamy pikujemy podłożem już, które ma nawozu trochę więcej.
Tak, uniwersalne nawozy, jeżeli po prostu tak najprostszy, to jest uniwersalne podłoże, ponieważ ma tam już jakiś nawóz. I słuchajcie, no i to się zaczyna robić problem, ponieważ wtedy one powinny nadal być w cieple, ale też w jasnym miejscu. One już nie muszą, broń Boże, być w takim ciepłym miejscu, jak kiełkowały. To jest wręcz niewskazane. One nie powinny być w takim ciepłym miejscu, ponieważ one będą rosły do góry, bo będą myślały, że już jest lato i tak dalej. Także nie. Wręcz odwrotnie. Należałoby już je wsadzić do takiego pomieszczenia, gdzie powiedzmy temperatura jest właśnie około 12-14.
Gdzie jest zakręcony kaloryfer, a jest duże okno i
dużo światła.
Czyli temperatura
Także
niższa,
spokojnie.
Zakręcony kaloryfer, ale bardzo dużo światła.
Tak, nawet na takim parapecie, czy na balkonie, czy przed drzwiami balkonowymi na podłodze, albo w szklarni ogrzewanej, jeżeli ktoś ma taką, czy w oranżerii, ale to na pewno nie ma co się bać słońca wtedy, bo się czasami mówi, że nie ma co roślin stawiać na takie słoneczne miejsca, ale w tym przypadku akurat spokojnie możecie to zrobić. Starajcie się tylko, żeby w tym pomieszczeniu, w którym będą stały rośliny, nie było poniżej 8 stopni. Rośliny nie umrą oczywiście, bo rośliny nie umrą jeszcze daleko, ja myślę, że 4-3 stopnie jeszcze nie umrą rośliny na plusie, bo to są bardzo wrażliwe rośliny na chłody.
Cały czas mówimy
tak,
o psiankowych.
Tak, ale słuchajcie, one jak będą już takiej temperaturze chłodniejszej, jak 8 stopni, to one zaczną już, już zaczną się...
Przeżywać stres.
Tak, zacznie się stres, a stres oczywiście jest pierwszym krokiem do jakichś zmian w roślinach fizjologicznych. I potem mogą się, nawet jeżeli wszystko będzie potem okej, to one mają to do siebie, że potem to może wyjść za kilka miesięcy. One są takie mściwe.
Znaczy zapamiętają po prostu
zapiszą,
że przechodziły chorobę i będzie.
I potem
Kasia
na
powiedziała o ogrzewanej szklarni. To nie jest tak, że to musi być jakoś bardzo mocno ogrzewana szklarnia, bo jak ja patrzę teraz na temperatury, jakie są w Polsce, pewnie w Wielkiej Brytanii też są takie. To jest kilkanaście stopni w ciągu dnia powyżej zera. Jeśli jeszcze zaświeci słoneczko, to w takiej szklarni już się robi co najmniej 20 stopni, bo jak macie ten termometr minimum, maksimum, to możecie zobaczyć, że przy słonecznym dniu teraz w lutym to jest naprawdę bardzo ciepło w szklarni, jak słońce zaświeci. Chodzi o to, żeby to, co Katarzyna powiedziała, w nocy, gdy przychodzą jakieś przymrozki, temperatura nie spadła w szklarni, w której trzymacie rośliny, no też pomidory, ale papryki, bakłażany, tak? I o czym trzecie mówimy? Papryki, bakłażany? Papryki, bakłażany, papryki, bakłażany, papryki, bakłażany,
no, ziemniaki.
Pomidory. A, ziemniaki, to o ziemniakach jeszcze nie. Nie. To, żeby temperatura nie spadła poniżej 8 stopni. Był specjalny odcinek, który mówiliśmy o szklarni, o termoregulatorze. Katarzyna ma po prostu regulator i ja mam też taki sam termoregulator albo termonawiew, taki grzejnik z nawiewem. Dodatkowo ja z AliExpressu, Chiny, nie bać się wirusa, ściągnąłem regulator temperatury, taki ogrodowy, za bardzo, że tak powiem, śmieszne pieniądze. I mam regulator, który powoduje, że jeśli temperatura spada poniżej 8 stopni, to mi włącza ten grzejnik i mam utrzymaną temperaturę zawsze powyżej 8 stopni w szklarni. Koszty nie są wielkie, bo po prostu w ciągu dnia tak naprawdę ten termoregulator nie działa. W nocy, gdy spada temperatura, to tak. Jeśli chcecie w szklarni to trzymać, tam jest pełno słońca. Jeśli nie, to tak jak Katarzyna mówi, kaloryfer zakręcony. Kiedyś były takie, nie wiem czy pamiętasz, ganki były, nie? W domach. Ganki takie oszklone wejścia do domu, takie przedsionki jak gdyby oszklone bardzo mocno i tam można było trzymać pomidory. Już teraz coraz rzadziej takie ganki.
Tylko trzeba uważać z tym nocnymi temperaturami, przenoszeniem z jednego miejsca na drugie, bo może wtedy też się schłodzić, kiedy się przenosi z, tam, powiedzmy, ze szklarni do domu w nocy, czy coś takiego. My też żeśmy tyle różnych sposobów próbowali na wzgorzałem, żeby utrzymywać ciepło, ale nie na przykład w całym tunelu albo w całej szklarni, tylko w jednym miejscu. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś zawieszone lampy takie, które żeśmy kurom musieli zabrać nad tymi pomidorami w nocy. I też to wygląda, jakbyśmy mieli jakąś fabrykę, jakiś, już nie powiem czego, tam w tym tunelu.
Aha. Ale nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy o inspekcie. Mhm. Można inspekt w szklarni zrobić, na przykład spróbować. Albo w szklarni dać dodatkowo inspekt, w sensie, czyli takie, wiesz, przykryć dodatkową warstwą ochronną. Tak? Ja folią bąbelkową mam przykryte w szklarni rośliny.
A ciekawa jestem tak naprawdę, czy to może być, bo jednak jak jest 0 stopni albo poniżej zera, nie, na dworzu, to w takiej szklarni nie ogrzewam.
A nie, to jest zupełnie co innego. No to wtedy mówię, to musi być termoregulator i musi być ten grzejnik, który powoduje ten bezpieczeństwo, że nie temperatura nie spada poniżej 8 stopni.
To szczególnie wtedy jest trudne, kiedy mamy tego więcej, no bo nie oszukujmy się, jak już mówimy i o bakłażanach, i o paprykach, i o pomidorach, no to tego się zaczyna namnażać. I teraz tak, ile jest fajnych odmian papryczek, ostrych nawet. I fajnie mieć...
Wow, pełno.
No dokładnie, chociaż fajnie mieć po jednej nawet odmianie, tak? A ile jest fajnych słodkich papryki? Nawet ja mam dwie odmiany bakłażana, chociaż wcale one mi są niepotrzebne, wystarczy mi jedna odmiana bakłażana. A już nie wspominam o pomidorach, tak? Każda firma ma zupełnie inne odmiany. Ja wiadomo, że mam swoje ulubione odmiany pomidorów, ale zobaczcie, ile w moim sklepie jest różnych pomidorów. I ja muszę mieć przynajmniej każdy, tak? Więc to jest masakra. Ja mam dlatego ja mam taki duży tunel foliowy, żeby to tunel. Wszystko zmieścić tam. Ale też trzeba najpierw coś z nimi zrobić, tak? One też nie idą do tunelu od razu. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o papryki i o bakłażany, to też staramy się tak niekoniecznie 15 to wysadzać. Chociaż do tunelu to może już można będzie...
15 maja.
Tak, 15 maja, ale staramy się na dworze, to już w ogóle by nawet nie przyszło mi do głowy, to staramy się jednak te parę dni później, bo to nic nie wiadomo, mogą być jeszcze zimne noce. I też są zimne noce często w czerwcu. Więc... Na wszelki wypadek warto mieć agrowłókninę białą pod ręką, żeby można było przykryć, bo po prostu szkoda potem stracić tych owoców. A owoce, słuchajcie, mogą być piękne na bakłażanach i na paprykach. I powiem wam, że one są dosyć łatwe w uprawie. Nawet jeżeli one... To jest właśnie ta różnica między nimi a pomidorami. Można czasami zapomnieć podlać. Pomidora? Nie. A bakłażan, papryka, nawet jeżeli uprawiacie w donicach i też bardzo łatwo się uprawia je w donicach, można czasami zapomnieć ich podać i nic im nie będzie.
Właśnie, dochodzimy do tego, dlaczego rozdzieliliśmy trochę te psiankowe, bo pomidor jest najwrażliwszym chyba takim psiankowym, a poza tym, tak jak mówiliśmy niejednokrotnie, no trzeba zdecydować, czy bierzemy pomidory, czy ziemniaki, żeby ich blisko między sobą nie mieć. Pomidory koniecznie w szklarni, ziemniaki no to można na grządce, papryki. To, co powiedziałeś, czy bakłażany, oczywiście one świetnie się czują w szklarni, one świetnie się czują w tunelu, ale znakomicie także można je uprawiać w donicach na tarasie.
Tak,
czy w ogóle w donicach. Tak. Super rosną, szczególnie te ostre papryczki. Tak. Znakomicie wytrzymają warunki takie trudne, czyli donice na tarasie gdzieś południowym.
W gorącym miejscu.
Co więcej,
tak.
Czytałem nawet artykuł, w którym tacy hodowcy ostrych papryk, którzy rywalizują w tym, czyja papryka będzie jeszcze ostrzejsza. Są tacy zawodowcy. Oni specjalnie stresują, nie wiem czy wiesz, te ostre papryki, te roślinki, żeby one nabrały tej ostrości. Na przykład obrywają listek. Roślina reaguje stresem.
Jeden tylko?
Ja czytam.
U mnie czasami same spadają, kurczę.
One reagują stresem, rozumiesz? I zbierają tą ostrość w owocach. Albo na przykład trochę przesuszą to, co mówisz, bo papryka zniesie przesuszenie lekkie.
Tak.
Przesuszają, żeby roślina zareagowała stresem i załadowała te wszystkie pikantne rzeczy do owoców. To jest niesamowite, że można tresować.
Roślinę, dokładnie tresować, jak
czymś takim. Dobra, to tak, powiedz teraz o uprawie papryki i uprawie bakłażanu, bo sam jestem ciekaw tego bakłażanu, bo mi bakłażan raz uprawiałem i nie wyszedł i się trochę zniechęciłem.
To znaczy zacznijmy od tego, że dodatkową przyczyną, to znaczy to jest powiązane z tym, że one długo kiełkują, one troszkę kilka tygodni dłużej kiełkują niż pomidory, a potem dosyć szybko rosną i taka ich masa zielona szybko przyrasta, ale niekoniecznie owoce. Dlatego też, dlaczego tak wcześnie wysiewamy te papryki, bakłażany i papryczki ostre, jest powodem to, że one muszą mieć jak najdłuższy sezon do wzrostu i potem do owocowania. Dlatego generalnie sobie obliczamy tego 15 maja, że to jest taki moment, kiedy faktycznie one już mogą iść do ogrodu, no pod naszym okiem mogą iść do ogrodu i odejmujemy tą ilość tygodni, kiedy one będą kiełkowały i wzrastały, żeby po prostu one były wysadzone w takim optymalnym momencie, kiedy one już mogą iść do ogrodu. Nie ma co czekać, nie ma co wysiewać później, żeby na przykład wysadzić je o miesiąc później do ogrodu, bo po prostu nie doczekacie się owoców. To są rośliny, które niestety długo, długo dochodzą. Pomidory tak nie mają też, dlatego dobrze, że jeszcześmy właściwie odłączyli od tych dwóch warzyw owocowych, bakłażany i papryki długo, długo dojrzewają. I tak naprawdę najfajniejsze zbiory, jeżeli chodzi o bakłażany, to jest wrzesień, październik. Na tak prawdę mówiąc, już można spokojnie w sierpniu jakieś tam owoce zrywać, ale wrzesień, październik to są najpiękniejsze plony. Jeżeli chodzi o papryki, to też sierpień, wrzesień, październik, a papryczki ostre, październik, listopad, grudzień. Jak najpóźniej, one jeszcze później dochodzą do siebie, bo one jeszcze muszą tą wściekliznę, co mówisz, Jacku, zebrać, tak? Jeszcze tą ostrość. A papryki słodkie...
Zestresować się,
tak. Papryki słodkie są zupełnie inne, są zazwyczaj większe, mogą być podłużne, mogą być okrągłe, mogą być takie, jakie są w sklepie. Takie typowe papryki słodkie, ale...
A nie jest tak, Katarzyna, że uprawa papryk słodkich generalnie jest trudniejsza niż papryk ostrych?
Papryki słodkie nie jest trudniejsze, ona w ogóle nie jest, to nie jest trudna uprawa, ale na pewno papryki słodkie nie będą tak dobrze rosły, na przykład w doniczkach na tarasie, jak papryczka ostra. Tak, papryczka ostra, tak jak mówisz, ona naprawdę, ja tak zawsze mówię, najłatwiejsze rośliny do uprawy na tarasie w donicy to są papryczki ostre i karłowate pomidory koktajlowe. Naprawdę, to są rośliny, które można czasami zapomnieć, nawet nie podać i nic im takie przesuszenie nie zrobi. Ale jeżeli uprawiacie papryczkę ostrą, to musicie pamiętać o dwóch rzeczach. Takich, które będą odróżniały tą papryczkę od papryki słodkiej. Pierwsza rzecz to jest taka, że należy uprawiać odmiany, jeżeli się da, wczesne, a jeżeli nie, to bierzcie pod uwagę to, że będziecie mieć bardzo, bardzo późne zbiory, tak? I to też jest ważne. Pomyślcie, co z nimi zrobicie, ponieważ te zbiory będą też troszeczkę nagłe. Możecie przynieść sobie te papryczki do domu, postawić na parapecie i w zimie będą nadal sobie pięknie rosły. Może nawet zakwitną jeszcze raz, może niektóre nawet jeszcze zakwitną, niektóre będą miały nowe owoce. Znamy pana Tomasza od papryczek, prawda? Które... robił różne eksperymenty, ale te papryczki na pewno dojdą do siebie i będziecie mogli wtedy je zebrać i na przykład zrobić z nich, albo sfermentować je i zrobić sos sriracha, albo je wysuszyć i zrobić z nich potem płatki, chili, albo zamrozić, bo fantastycznie też się mrożą i potem po prostu za każdym razem, jak potrzebujecie papryczki chili, czy cayenne, czy jakiejkolwiek innej, to po prostu wyjmujecie z zamrażalnika i sobie ją pięknie kroicie, póki ona jest jeszcze zamrożona. To jest akurat bardzo, papryka ostra jest bardzo wygodnym warzywem do wykorzystania później, nawet jeżeli ten zbiór jest jakby naraz. Tak? No bo zazwyczaj w pewnym momencie mówimy z Aliną, dobra, koniec z tymi papryczkami.
Tak, zbieramy. Bo to dokładnie. Z paprykami ostrymi niestety takie, że potem przychodzą jakieś przymrozki, nawet jak są w szklarni i nie przeniesiemy do domu, trzeba po prostu zebrać za jednym zamachem i mieć z głowy.
Koniec, dokładnie. I jeszcze jedna rzecz przy uprawie papryk, które odróżniają od uprawy papryk innych i bakłażanów, to jest to, że tak naprawdę technicznie i teoretycznie mówiąc, powinno się po wytworzeniu nasadzące szóstego liścia, powiedzmy, jeżeli chodzi o wysokość, to 12, tak 20 centymetrów wysokość sadzonka jak ma. Wiadomo, że też papryczki ostre też są różne, bo są i większe i mniejsze, ale każdej stapryczce to dobrze zrobi, to jest uszczyknięcie. Uszczyknięcie stożku wzrostu. Nad szóstym liściem. Także to by było dobrze zrobić, słuchajcie. Ale jeżeli nie zrobicie tego, to też
będzie... Ono się rozgałęzi, tak? Ta krzewinka się rozgałęzi.
Będzie więcej papryczek po prostu. Ale znowu przy paprykach słodkich tego, to jest niewskazane wręcz. Także taka jest różnica. A jeżeli chodzi o bakłażany, to słuchajcie, bakłażany fantastycznie uprawia się w bardzo podobny sposób jak pomidory. Można nawet je, słuchajcie, tak podwiązać. Dużo osób
przy sznurkach bądź przy palikach.
Dokładnie, można je podwiązać i żeby one się normalnie, żeby, tak jak przy pomidorach, prawda? To myślę, mi się wydaje, że będziemy pewnie opowiadać w przyszłym tygodniu o tym. Ale szczególnie jeżeli chodzi o bakłażany szczepione. Ja tego jeszcze lubiłam u siebie w ogrodzie, ale widziałam ostatnio na YouTube nowy odcinek wideo Charlesa Dowdinga, bo już muszę się nauczyć wreszcie, jak on się nazywa, i on właśnie opowiadał, jak on uprawia bakłażany. I byłam w szoku. On uprawia bakłażany szczepione. Akurat my też uprawiamy bakłażany szczepione, nie tylko takie z nasion, ale również szczepione. W naszym sklepie jest jeden tylko bakłażan i to jest właśnie szczepiony, odmiana Madonna. I słuchajcie, on prowadzi je na dwóch, normalnie na dwóch pędach jak pomidory szczepione, tak? Bo normalny pomidor się prowadzi na jednym.
Niesamowite.
A tutaj tak, na dwóch i też obrywają liście od dołu, bo bakłażany też mogą mieć bardzo dużo liści, to też jest czasami uciążliwe. Ale ciekawe, jeżeli macie chwilę, to wejdźcie na jego filmik na YouTubie, Charles Dowding się nazywa. I naprawdę on to bardzo fajnie pokazuje i jakie piękne owoce też duże. Także tak czy siak, czy macie bakłażany szczepione, czy nieszczepione, czy prowadzicie to przy sznurku, czy nie, słuchajcie, i tak niestety, ale trzeba bakłażany podwiązywać, bo one się w końcu rozłamią. Bakłażany mają dosyć ciężkie, jeżeli albo ciężkie mają te owoce, albo mają mniejsze, ale więcej owoców na roślinie. I zazwyczaj one rosną tak, że one się bardzo rozgałęziają od samego dołu, mają taki po prostu, no taki... sposób na wzrastanie, rośnięcie. One się bardzo, on nie jest taka jedna łodyga i potem z tej łodygi odrosty w boki, tylko tak jakby od razu idzie już kilka łodyg i one potem bardzo łatwo się rozłamują, dlatego trzeba podwiązywać bakłażany i taki sposób podwiązywania w ten sam sposób jak pomidory, to jest naprawdę super, super pomysł. I też on tam opowiada, on sobie tam ogranicza może ilość tych owoców, my nie ograniczamy ilości owoców i naprawdę eksperymentujemy z różnymi odmianami. Mieliśmy ogromne takie odmiany, ogromnego bakłażana od mojej cioci z Ukrainy. Ogromny on był taki, pamiętam jak...
Fioletowy?
On chyba nie był fioletowy, on chyba był jakiś taki
ciemny-zielony. Wiesz, bo do tej pory bakłażany nam się kojarzyły głównie z, wiesz, z takimi fioletowymi, lśniącymi
bakłażanami. I białe są, bardzo często
są białe. A ja odkryłem, że jest pełno odmian zupełnie innych kolorystycznie, że są właśnie też białe bakłażany. To u ciebie widziałem białe bakłażany, jakieś paskowane też takie bakłażany.
Dlatego, ogólnie,
i duże, i małe.
Ogólnie w Anglii, w anglojęzycznych krajach, bakłażan mówi się potocznie eggplant. Czyli roślina jajko.
A w Polsce oberżyna.
No wiem, akurat to nie jest polskie słowo. Tylko tak mówię, że ten, tylko... A nie,
jak nie?
W Polsce...
Jak oberżyna nie jest polskie?
To jest słowa aubergine.
No i co?
No i co? I to, i tyle.
No i co? A propagator to co? To nie jest polskie słowo?
Ale nie ma w Polsce słowa bakłażan.
Jak? Oberżyna też jest. Bakłażan, oberżyna, oczywiście.
Oberżyna i bakłażan, ale bakłażan chyba jest bardziej polski niż oberżyna, słowo. Jeżeli chodzi o...
A, tam wszystko jest polskie. Myśmy wszystko ściągali. Latynizmy, makaronizmy, tudzież inne, wiesz, naleciałości, wichajstery. Z Niemiec i choinki, przecież bożonarodzeniowe. Jesteśmy po prostu mieszanką kultur.
I to jest najpiękniejsze na świecie.
Zawsze wyróżniało.
I to jest
najważniejsze.
Dokładnie. Im bardziej się zmieszamy, tym bardziej będziemy wyfikani.
Więc oberżyna, bakłażan, o tym mówimy.
Tak jest. Czyli nie wiem, nie mam pojęcia, o czym mówiłam. O tym, że jajko, że białe.
Są różne, że są różne, że są białe, że są fioletowe, że są duże i małe.
Powiem wam szczerze, że taka oberżyna fioletowa, czy taka oberżyna, właśnie taka, jakaś taka ciemno-sino-brązowa, zielona ona była, ta z tej Ukrainy. Ale powiem wam szczerze, że te białe jakoś mi tak nie smakują, że faktycznie jakby się jajko jadło. Ale ogólnie po prostu oberżyna, bakłaża to jest dla mnie jedno z moich ulubionych dań na świecie. Po prostu kocham.
Jak je robisz?
No na różne sposoby. Oj, różne. Najprostszy sposób, bardzo wam polecam, i to akurat zgapiłam od mojego ukochanego też Jamie Oliviera. Ja go bardzo lubię, uważam, to jest w porze koleś. Słuchajcie, on bardzo fajnie robi makaron z oberżyną, bo on nie... Ja zazwyczaj jak robię na przykład jakieś, czy tartę taką śródziemnomorską, czy makaron śródziemnomorski, ja zazwyczaj to te wszystkie warzywa razem albo zapiekam, albo smażę na patelni. A on zrobił tak, że te bakłażany pokroił i tą taką stroną mięsną, że tak powiem, nie od strony, od skórki, położył na...
grilla.
Nie na grilla, tylko na parze, żeby zrobić na parze, tak? Do takiego naczynia, żeby zrobić na parze. I słuchajcie, ugotował te bakłażany na parze i potem tylko to mięsko z bakłażanów, ten miąższ wyjął. Bardzo fajnie się wtedy wyjmuje, tak ściąga jak masełko dosłownie. Widelcem i nożem, żeby tam się nie ubrudzić za bardzo, bo on jest gorący, tak, ten bakłażan. I to troszkę tylko pociął i to dodał na samym już końcu do takiego sosu, w którym są i tam i korzet, czyli takie...
No, ciekaw jestem.
Takie długie, no. Korzetki.
Co długie?
Jak są korzetki. Cukinia.
To nie jest polskie słowo.
Pewnie, że nie. Ja tutaj spaszczam. Słuchajcie, cukinie, wiecie, no cukinie, czosnek, cebula, czerwona, pomidory. I dopiero do tego nie smaży z tym bakłażany, tylko do tego dodaje ten miąższ bakłażanu. I to najsmaczniej, to najlepiej pasuje, słuchajcie, z tym, nie z ryżem, tylko z makaronem. Też takim z brązowej mąki. Takim.
A jak chcecie naprawdę smaczne bakłażany, to bardzo podobnie się je robi jak papryki. Ja to widziałem w Szwecji, gdy patrzyłem, jak przygotowują bakłażany.
W Szwecji mam bakłażany, przecież zimno.
Jak przygotowują, ale wiesz co, teraz wszędzie, z każdego kraju przyleci samolot,
wyląduje
ci ze skrzynką bakłażanów, nie ma najmniejszego problemu, ale imigranci z krajów arabskich przygotowywali, wiesz? Opalanie.
A tak.
Opalanie skórki. Podobnie paprykę, wiesz, opala się, żeby ona się zwęgliła.
A gdzieś widziałam też.
I tak samo zwęgla się ta skórka bakłażana, ta fioletowa, bo ona taka twardawa jest. Opala się i potem się ją zeskrobuje i zostaje taki, wiesz, gorący, ale taki już, wiesz, gotowy miąższ właśnie z bakłażana. Bardzo podobnie papryki przecież się robi do sałatek różnego rodzaju, że opala się tę skórkę na czarno, nie bądź, po prostu zwęgla się tę skórkę i potem się zdrapuje.
Ale ja ci coś
taki
jeszcze powiem,
dorodny
miąższ
się jeszcze robi.
Jeszcze mówimy o podpalaniu tych dwóch warzyw przy palaniu, to najlepiej jeszcze je włożyć później, jak już się je podpali, przypali do woreczka foliowego na chwilę, żeby one się spociły tak, i wtedy ta skórka tak. sama odejdzie.
Będzie odchodziła lepiej. Tak, ale prawda, to nie masz rację. Tak.
Nie ma nic lepszego niż takie pieczone papryki. Po prostu też uwielbiam. Ale ja wiem, że troszkę się rozmarzyliśmy, ale muszę wam jeszcze się z wami podzielić, bo ci z was, co chodzą do, na przykład do restauracji tureckiej, to może będą wiedzieli, o co chodzi. Ja tego po turecku nie powiem, ale to jest po przetłumaczeniu na polski z angielskiego. To jest ksiądz zemdlał. Priest fainted. I to jest generalnie, dlatego ksiądz, bo pewnie ten bakłażan trochę wygląda jak...
Ale prince.
Nie, ksiądz.
Ksiądz?
Teraz już się zakręciłam, co ja mówiłam. Priest. Priest fainted.
A, priest.
Tak. No to... Ksiądz zemdlał generalnie. No bo jest, no bo jest to ubranie księdza, tak? Jak to się nazywa, nie pamiętam z takich rzeczy.
Sutanna,
o. Sutanna jest trochę takiego koloru jak bakłażan, nie? I teraz takiego księdza kładą.
Bakłażan jest fioletowy, sutanna jest czarna.
No dobra, ale wiecie, co podobno. Podobne. I teraz takiego księdza, czyli bakłażana, kładą w takim naczyniu grzaroodpornym. Przecięty go na pół zazwyczaj. I do tego właśnie dookoła dają właśnie pomidory, różne paprykę ostrą, dużo, dużo różnych warzyw. I nie wiem, ale ci w tej tureckiej restauracji, nie wiem na czym, czy to jest masło klarowane, czy co, to jest takie jakieś pyszne, ja że nie wiem. I oni to zapiekają. I to jest moje ulubione danie właśnie tutaj w takiej tureckiej restauracji. Właśnie zawsze zamawiam zemdlonego księdza. Polecam.
Co straszne. Straszny. Dobra, wracamy do uprawy. Skończyliśmy z kuchnią turecką, polską, cokolwiek, rosyjską, jakąkolwiek, bo przecież bakłażany, sama mówiłaś, że ściągasz od ciotki z Ukrainy. Bardzo popularne te oberżyny są właśnie na wschodzie. To jest bardzo popularne
tak,
warzywo.
Tak, no to właśnie, jak już ja wiem, że mamy skończyć mówić o jedzeniu, ale powiem wam szczerze, że moja mama jest ze wschodu, takiego bardzo wschodniego wschodu, bo ty jesteś, Jacku, do połowy ze wschodu, a moja mama jest aż z Charkowa, także bardzo daleko.
Jestem przekrojony na pół. I zemdlony.
Zemdlony. Ty jesteś tylko tak jedną nogą ze wschodu, a moja mama jest dwoma. I nawet pociągiem i samolotem. Bardzo daleko, bo moja mama jest prawdziwie rosyjskie tak. rodziny. I jeszcze w dodatku wylądowała rodzina w Charkowie. To już jest naprawdę koniec świata. I słuchajcie, faktycznie u nas, jak tam jeździłam do babci w odwiedziny, to taka najfajniejsza potrawa, którą do dzisiaj wspominam, nazywała się sininkije. Po prostu sininkije, bo sininkije po rosyjsku to jest bakłażan. No i sininki, nie? Siny taki jakby. Bo właśnie siny to był kolor tego bakłażana, który dostałem od cioci nasiona. On nie był właśnie taki jak ten, co zemdlał, tylko był po prostu taki siny.
Taki przydymiony, zielony, taki zielony, dokładnie. Ni to taki żółty, ni to jakiś taki, taka zgniła zieleń
tak,
troszeczkę.
Ale
zbutwiała.
To było dobre, bo oczywiście Charków to teraz jest Ukraina i oczywiście na Ukrainie wszędzie pełno słoneczników jest i pełno oleju nierafinowanego słonecznikowego, który jest przepyszny. I taka właśnie sałatka z takim zapiekane te sininkije, potem to było pomieszane z takim olejem. Oj, jakie to było dobre. Ja byłam dzieckiem, bo naprawdę ja jeździłam tam, jak byłam mała, bo teraz już niestety
dobra,
babcia odeszła.
Dobra,
ale słuchajcie, możecie sobie zresearchować, też polskie słowo, na internecie właśnie taką sałatkę ukraińską z bakłażanów. To jest po prostu niebo w gębie.
Dobrze, to ale wróćmy do uprawy bakłażanów, bo powiedziałaś o... Bo sadzimy bakłażany, też możemy posadzić już po tym, jak mamy te sadzonki, troszeczkę głębiej niż rosły w doniczce, bo znowu się one świetnie zakorzenią, tak podobnie jak pomidory, że można sadzić nieco głębiej, żeby puściły te dodatkowe korzenie, ale powiedziałaś o tym, że prowadzimy je przy sznurku, czy przy paliku, czyli podwiązujemy jak pomidory. Ale zaciekawiły mnie jeszcze dwie rzeczy, o których powiedziałaś. Jedna rzecz to jest to, że obrywamy liście od dołu.
Tak, bo to jest tutaj ta sama sytuacja, co z pomidorami. Obrywamy liście od dołu, które i tak nie są nasłonecznione już. I to są najstarsze liście, więc one zaczynają już okazywać jakieś takie no, choroby, powiedzmy. Tak, one niekoniecznie muszą mieć
tutaj
zarazy.
Jest takie bardzo, bardzo duże podobieństwo do uprawy pomidorów.
Bardzo.
Bo pomidory na początku pozwalamy im, żeby poszły w masę zieloną. Potem jak się pojawiają te dolne grona, to do tych dolnych gron ogołacamy z liści. bo one nie mają dostępu już światła, bo te górne zaczynają przysłaniać, ale poprawiamy warunki powietrzne. To znaczy, że powietrze może przepływać przez te grona i gorzej z tymi chorobami grzybowymi, gorzej to znaczy dla nas lepiej, ale gorzej dla chorób grzybowych
tak.
Rozwój, ponieważ przychodzi powietrze.
Czyli tak samo bakłażany. Tak? Bardzo łatwo zauważyć nawet z bakłażanami, bo te, jak będziecie uprawiać bakłażany i spróbujcie chociażby eksperymentować, bo naprawdę warto. Nawet jak wam źle pójdzie, to na pewno kilka bakłażanów będziecie mogli sobie zjeść. I to jest fajne. Słuchajcie, tak, dlatego, bo i zaobserwujecie, że te liście dolne, takie starsze, są największe, ale one też właśnie pokazują takie, tak jak już mają inną skórkę, już mają inny kolor, czasami na pobrzegach chorują i słuchajcie, nie ma co się chrzanić, nie ma co się przejmować, te liście już są nikomu do niczego niepotrzebne, bo cały czas roślina wypuszcza nowe liście, które fotosyntezują, które są potrzebne roślinie, ale one nie muszą mieć wszystkich liści, tak? I też nie przejmować się, jakiś taki coś, że uschnięte, że coś się obłamało. No może bakłażany nie będą bardziej ostre po obłamanym listku, tak jak papryczki ostre, ale naprawdę tak się strasznie nie męczcie, nie martwcie. Ja wam powiem szczerze, że ja uprawiam bakłażany zgorzałem na Kaszubach u nas, w tunelu w glebie i to jest łatwiejsze, ponieważ one potrzebują naprawdę sporo podlewania. One mają dużą tą część zieloną, więc one też potrzebują dużo podlewania, mają dużą bryłę korzeniową, ale tutaj w Anglii w szklarni uprawiam je w jednej z moich szklarni, gdzie są tylko półki, uprawiam je w donicach. I zresztą przecież ja na całe lato jeżdżę do zgorzałego i naprawdę nikt tutaj za bardzo się nimi nie opiekował. I na pewno były parę razy totalnie wysuszone. Niemniej jednak miałam jesienią z nich naprawdę sporo fantastycznych owoców.
Duże donice masz?
Tak, donica, już mówię, donica na pewno miała 30 centymetrów.
Centymetrów.
30 centymetrów, tak. One wszystkie mają i do papryk słodkich, i do bakłażanów. Moje donice mają 30 centymetrów średnicy i około, i około 25 centymetrów, 30 centymetrów wysokości. Papryczki ostre nie muszą mieć takich dużych doniczek, mogą być mniejsze doniczki. Spokojnie. Ale tak jak mówię, te bakłażany były naprawdę traktowane średnio w zeszłym roku, a fantastycznie. Wprawdzie powiem szczerze, że to jest bardzo ważne, żeby je zebrać nie za późno, bo jak zbierzemy za późno bakłażany, to zaczną wytwarzać się już w nich nasiona. A nasiona nie są na specjalnie
tak,
potrzebne.
Tak, tak. To tak jak z cukinią jest, prawda?
To
tak jak z cukinią, że póki młoda cukinia, tym jest smaczniejsza, a potem jak już jest duża, to i ta skórka już jest grubsza, tak. Że trzeba ją obierać tak. I nasionka trzeba wybierać, nie wiem, czy łyżką, czy tam czym kto wybiera, ale one już się potem nie nadają do jedzenia. A takie młodziutkie w całości kroimy i po prostu zjadamy, są pyszne. Dobra, to mamy bakłażany. W gruncie na zewnątrz można uprawiać?
Wiecie co, jeżeli macie zaciszne, ciepłe, nasłonecznione miejsce w ogrodzie, to można, jak najbardziej.
Ale one potrzebują dużo, dużo ciepła, nie?
Tak, i pamiętajcie, że tak jak mówię, to będą, one będą owocowały jeszcze dosyć długo, więc jeżeli w waszym ogrodzie możliwe, że przyjdą przymrozki już na początku października, to trochę szkoda, bo wtedy mogłyby jeszcze te kilka, może parę tygodni chociażby dłużej w szklarni czy w tunelu postać, nie? Niż jeżeli macie, jeżeli macie nawet jakikolwiek tunel, jakikolwiek namiot taki foliowy, czy co innegokolwiek, to naprawdę warto jednak te bakłażany mieć.
Dobra, i powiedziałeś też, że oberżyna puszcza kilka pędów, tak? Jakoś tak.
Tak. Ona ma kilka
to, co
pędów.
Obrywamy część, zostawiamy nie. Jeden, zostawiamy dwa, obcinamy resztę, czy co robimy?
Jeżeli mamy takie szczepione, na przykład jak właśnie on, Charles, na tym swoim filmie, to on zostawia dwie. My, powiem szczerze, że podwiązujemy wszystkie u siebie zazwyczaj, ale widziałam, ile on miał strasznie dużo owoców, więc w tym roku na pewno zgapię od niego ten pomysł.
Czyli ograniczysz liczbę pędów do dwóch.
Tak, ale potem oczywiście na tych pędach będą, no będzie dużo jeszcze. Tylko takie główne dwa, nie? Pędy będą szły. No i co? I jeżeli chodzi o papryki słodkie, to też ja bym to uprawiała, gdybym mogła, w tunelu. Zawsze. Szczególnie u nas w ogrodzie.
Zdecydowanie.
Tak, zawsze. Ale te ostre...
Jest niewiele takich odmian, bardzo wczesnych, polskich odmian. One nie są aż takie smaczne, no, ale są polskie odmiany, które można uprawiać w gruncie, tak? Ale z paprykami, no jednak pod folią przynajmniej, czy w szklarni, czy pod folią, no będą smaczniejsze, będą większe, będą, będą wyrośnięte i więcej gatunków będzie można uprawiać. Jak mówię, jest kilka takich, widziałem odmian polskich papryk. Ja nie uprawiam papryki słodkiej, ale jest kilka odmian, które są polecane do uprawy w gruncie.
Ale jest, po prostu jest tak soczysta i tak chrupka papryka ze własnego ogrodu. Jest to coś pięknego. Naprawdę to jest fajna rzecz. No i papryczki ostre, tak jak mówię, w doniczkach można spokojnie. Oczywiście jedną rzeczą, którą będzie te wszystkie rośliny ze sobą łączyć, to jest nawożenie. Mhm. Nawożenie jak najbardziej...
Ale zanim do nawożenia, chciałem cię zapytać, jeśli uprawiasz w donicach, czy bakłażany, czy papryki ostre, jaką ziemię dajesz do tych roślin? To znaczy w kompoście sadzisz, w kompoście wymieszanym ziemią?
Zazwyczaj tak robimy, że mieszamy kompost z ziemią albo obornik z ziemią. Obornik przekompostowany, mhm. czyli który ma minimum 6 mhm. miesięcy na pryzmie, tak? Najlepiej pod przykryciem.
Czyli na kupie.
Tak, ale zazwyczaj staram się, żeby to nie było same podłoże ze sklepu. Oczywiście jak nie ma nic innego, to też nie będzie tak strasznie źle, ale fajnie
tylko,
jest
że to jest za mało. To jest jałowe
właśnie. Ale cokolwiek
właśnie.
Będzie za mało, słuchajcie, trzeba... generalnie jak rośliny zaczną pokazywać jakiekolwiek kwiaty, to trzeba zacząć już je nawozić. I póki rośliny mają... Do czasu, kiedy rośliny mają kwiaty, możemy również je nawozić. Zawsze tutaj opowiadamy wam taką gnojówką, czyli takim nawozem płynnym domowej, czy raczej ogrodowej roboty, na przykład z, znaczy nie na przykład, pokrzywy. Tylko z pokrzywy, bo to jest jedyny przykład, tak? Tylko z pokrzywy, bo pokrzywa ma dużo azotu i w momencie, kiedy rośliny takie jak bakłażan czy papryka nie mają jeszcze kwiatów, a potem jeszcze owoców w dodatku, to ona cały czas rośnie, to rosną te zielone części, czyli pędy, łodygi.
Potrzebuje azotu.
Liście. W momencie, kiedy roślina zacznie mieć pierwsze kwiaty, no to wtedy przestajemy już nawozić azotem, bo już nie chcemy, żeby były przyrosty takie nadmierne zielonych części, tylko teraz nam zależy na kwiatach i później owocach. Więc wtedy jak najbardziej przestawiamy się albo na nawóz uniwersalny, czyli na przykład możemy zrobić nawóz płynny z placków w świeżych.
Krowieniec, ja to tylko nazywam krowieniec.
Albo oczywiście z żywokostu. Wtedy jest jeszcze lepiej, ponieważ żywokost ma dużą zawartość potasu. Właściwie to jedyna roślina, jedyne naturalne źródło potasu. I wtedy podlewamy...
Nie licząc popiołu.
Tak, ale popiół drzewnego. Drzewny. Słuchajcie, popiół drzewny jak najbardziej, tylko on musi też być, musi być przykryty. Nie można tak gdzieś to zazwyczaj w zimie.
Nie,
Tak. I słuchajcie,
poza tym on mocno odkwasza, też trzeba brać poprawkę na to, że on bardzo mocno odkwasza.
Tak. Mhm. I słuchajcie, nawozimy, okay. takimi nawozami nawozimy tak co 2 tygodnie na pewno, przy podlewaniu.
Polecam odcinek poświęcony nawozom naturalnym, gnojówkom z żywokostu, gnojówkom z pokrzywy, krowieńcom, jak robić takie gnojówki, jak je stosować, co znaczy kolor mocnej herbaty, kolor słabej herbaty. W tym specjalnym odcinku poświęconym naturalnemu nawożeniu znajdziecie. Szybko, Kasia, bo patrz, jaki czas już jest naszej rozmowy, a jeszcze 2 tematy mamy. Bardzo szybko. Tak, bo jeszcze ziemniaki i murarki obiecaliśmy, więc bardzo szybko przelecimy ziemniaki. Ziemniaki, które już pędzimy, to znaczy ja położyłem swoje ziemniaczki w szklarni. Wytłoczkach postawiłem, tak? A co ja powiedziałem, że posadziłem? Położyłem. Nie, postawiłem. Położyłem na wytłoczkach, na tych takich, wiesz, po jajkach położyłem. Po 10 mam 4 rodzaje ziemniaczków, położyłem bardzo ładnie, żeby puszczały sobie już grubaśne takie kiełki ku słońcu, ale dodatkowo przykryłem je folią bąbelkową, tak na wszelki wypadek, żeby miały jeszcze cieplej, a miały dużo słońca i mniej traciły wilgoci. To taki mój sposób, ale super sprawdza się. I jak one już podrosną, puszczą takie kiełki. One nie są takie wysokie, jak mamy czasami, jak skiełkują nam ziemniaki w kuchni, czy gdzieś w piwnicy ciepłej, nie? No, bo one puszczą takie długie, białe, nie? Te są bardzo często takie grubaśne, ciemnozielone najczęściej są te kiełki, tak? I grube takie, i nawet niewysokie, bo takie pękate, to wówczas sadzimy je właśnie. Kiedy je sadzić? Bo to przecież są wrażliwe rośliny, jak wylazł spod ziemi pędy i przyjdzie przymrozek majowy, to przecież je zetnie.
Tak, słuchajcie, ziemniaki, jeżeli chodzi o te najwcześniejsze odmiany, to zaczynamy, ja myślę, że w Polsce tak od końca marca. Nie ma co wcześniej, nie ma co wcześniej się rzucać na ziemniaki, dlatego, bo tak jak mówisz, potem może być bardzo, bardzo
kiepsko. Od końca marca sadzenie do gleby.
Tak.
Sadzenie do gleby.
A to nie było takie pytanie teraz?
Nie, było pytanie, tylko żebyśmy dobrze zrozumieli, tak, że od końca marca nie pędzimy już teraz, ale do gleby wsadzamy
tak. Od końca, pod takie marca. Najwcześniejsze ziemniaczki, pierwsze najwcześniejsze idą pod koniec marca, a spokojnie jeszcze sadzimy, prawda, do połowy, nawet troszeczkę dłużej kwietnia, prawda, ziemniaki, te takie główne, na taki główny zbiór. I jeżeli te ziemniaki na główny zbiór nie będą, raczej nie będą narażone na przemarzanie i tak trzeba je, prawda, kopczykować, warto, albo przysypywać kompostem, jeżeli nie chcemy kopać, bo to też spokojnie można robić.
Zaraz zadam to pytanie.
Już odpowiedziałam.
O uprawie ziemniaków, bo też mamy takie pytanie, jak uprawiać, czy uprawa ziemniaków i kopczykowanie to jeszcze no dig, czy już nie jest no dig. Ale do tego za chwilę dojdziemy. Najpierw posadźmy te ziemniaki, robiąc po prostu otwory w ziemi.
Tak,
szpadelkiem, czy łopatką taką.
To znaczy tak, przede wszystkim słuchajcie, pamiętajcie, właśnie tak jak mówię, te takie główne ziemniaki nie są narażone, ale te wczesne są narażone. Nawet jeżeli będziemy je ściółkować albo je będziemy kopczykować, dlatego warto, nawet jeżeli wiecie, że jest zła jakaś prognoza pogody, że w nocy ma być przymrozek, nawet można to przykryć jakimś kocem. Czy czymś, tak? Po prostu, żeby tylko liście, one mogą być pod samym czymś, tylko żeby nie były na samym wierzchu, tak? To jest bardzo, bardzo ważne, a one mogą po prostu pod koniec kwietnia już mieć.
Albo stwórzcie namiot z geowłókniny. Opowiadaliśmy wam, że takie rurki wielowarstwowe, wodociągowe można kupić w markecie, powsadzać takie łuki, z nich wygiąć, powsadzać do ziemi, zrobić taki tunel, tunel foliowy, ale tunel na przykład z geowłókniny czy z folii można także i przykryć te kiełkujące ziemniaki.
Bo to w sumie nie będzie potrzebowało zbytnio słońca, bo one tak są przykryte. Tak, jak sadzimy ziemniaczki? Można ziemniaczki posadzić w taki sposób, chociaż i dużo osób w ten sposób je sadzi, chociaż wygląda na to, że nie jest to tak naprawdę do końca konieczne. Dużo osób sadzi ziemniaczki w ten sposób, że wykopuje wręcz rowek. Rowek na jakieś, powiedzmy, ile tam to centymetrów, ja na szczęście tu mam linijkę, na jakieś 15 centymetrów, żeby ten ziemniaczek był posadzony tymi pędami do góry. I bardzo uważajcie, żeby tych pędów, które powyrastały, nie obłamać. No bo oczywiście to już będzie potem kaplica. Trzeba będzie troszkę dłużej
jeszcze
poczekać.
Jeszcze raz będą musiały puszczać.
Dokładnie, aż one wyrosną. Także bierzemy małą łopatkę taką ręczną i robimy faktycznie dziurkę. I albo w ten sposób, albo kopiemy taki cały rowek, żeby było wygodnie i wtedy wsadzamy ziemniaczki i przysypujemy je ziemią. I potem jak one kiełkują, jak one wychodzą, liście wychodzą ponad ziemię, to czy idziemy z motyczką, czy ze szpadelkiem i delikatnie podsypujemy, po prostu tak usypujemy taki wał, tak, z tych ziemniaków, żeby miały coraz więcej, żeby te ziemniaki się przebijały przez coraz więcej ziemi, żeby po prostu produkował coraz więcej ziemniaczków.
Bo pamiętajcie to, co mówiliśmy o pomidorach, o paprykach, bakłażanach, ale też wspominaliśmy o pomidorach, że psiankowe mają to do siebie, że z tych łodyg bardzo, jak się przykryje je ziemią, posadzi głębiej, to fajnie puszczają się korzenie od łodygi. Podobnie jest z ziemniakami. Dlatego się je obsypuje w górę, przykrywa się tam część liści, tak żeby wystawały z góry wierzch zielone, ale część liści się obsypuje, część łodygi się obsypuje takim wałem ziemnym, jak to mówisz, po to, żeby tam puściły korzenie i tam tworzyły się ziemniaki. Pytanie, dobrze, to jak te uprawiać ziemniaki, jeżeli chcemy mieć no dig i mówimy no dig, nie? No to przecież nie weźmiemy motyczki, nie będziemy robili tego rowka, o którym mówisz, bo już przewracamy ziemię, tylko robimy szpadelkiem dziurkę, wkładamy, bądź ja tak robię, sadzarką do cebulowych robię, wyjmuję ten kawałek ziemi, wkładam ziemniaczka, bo przecież sadzeniaki są wielkości często cebulek narcyza, czy cebulek takiego dorodnego tulipana, czy krokusa, tak? Wkładam ziemniak i zasypuję tą samą ziemią, nie mieszając jej, tylko tą warstwą ziemi. Przy tej ilości ziemniaków, które ja uprawiam, to mogę się pobawić w ten sposób. Nie ma najmniejszego problemu.
Ale to nie trzeba tak dużo w ogóle uprawiać ziemniaków, bo faktycznie z takich one dosyć fajnie planują. Słuchajcie, znowu, żeby nie być gołosłownym, odsyłam was, możecie sobie zobaczyć, jak pięknie pokazuje to Charles Dowding. On normalnie ma program na temat sadzenia ziemniaków, ale mogę wam powiedzieć, w ogóle, jeżeli chodzi o większe jakieś nasiona, czy to są nasiona bobu, czy to są nasiona ziemniaków, czyli sadzeniaki, które są dosyć duże, to przy sposobie non-dig ziemia jest jednak bardzo miękka. Dlatego, bo to jest kompost, to jest ściółkowane cały czas. Dlatego spokojnie możecie takiego ziemniaka po prostu wkręcić do tej ziemi, tak? Wcisnąć do tej ziemi. I on przysypuje ziemniaki po prostu kompostem. Tak? Nie kopię niczego, tylko to po prostu dosypuje.
Właśnie, ale o to dosyć chodzi. Płytko. Dosypuje, obsypuje ten taki wał. On jest mniejszy wał w przypadku tego, co widziałem, bo znam ten film, o którym mówisz, Charlesa Dowdinga. On obsypuje to kompostem i to jest super pomysł, bo po pierwsze nie przesypuje się ziemi, a ściółkuje się. Dwa, ściółkuje się kompostem, a ziemniaki kochają kompost i kochają nawozy.
Kochają,
one
tak.
bardzo potrzebują takiego właśnie dobrego nawozu, dobrej, dobrze nawiezionej ziemi. Przecież ziemniaki uprawiało się zawsze na wsi i uprawia się w pierwszym roku po oborniku, tak? Czyli daje się obornik i sadzi się ziemniaki. One muszą być sadzone w takiej żyznej, nawiezionej glebie i obsypuje się kompostem, czy przekompostowanym obornikiem, tworząc taki mini wał. I to jest, po pierwsze, tworzą się te nowe ziemniaki, a po drugie mamy ekstra nawożenie dodatkowe tych głodnych na nawozy roślin.
Ziemniaków. Ale powiem wam szczerze, że on nie robi takich dużych znowu wałów.
Nie, nie, to nie są wysokie.
Kopczyków. I ma bardzo piękne zbiory. I one bardzo łatwo wychodzą potem z tej ziemi ściółkowane. Też nie trzeba tam specjalnie tego kopać. Naprawdę on po prostu je wyciąga. I tak samo, jeżeli chodzi o system non-dig, jeżeli chodzi o chwasty. Jeżeli zostanie tu i ówdzie jakiś mniszek o takim długim korzeniu, to naprawdę w związku z tym, że ta ziemia jest tak pulchna, wystarczy go pociągnąć porządnie i wychodzi z
łatwiej wychodzi.
Także w ten sposób.
Ziemniaki albo pomidory, to już wszyscy chyba wiecie, że no w ogrodzie pomidory raczej staramy się trzymać w szklarni, dzięki temu schowamy je przed tymi wszystkimi chorobami grzybowymi, a przede wszystkim przed zarazą ziemniaczaną, tak się przecież nazywa ta choroba groźna pomidorów. To jest zaraza ziemniaczana, która idzie z ziemniaków. Jeżeli macie w pobliżu rolnika, który uprawia ziemniaki, no to zarazę macie jak w banku, murowaną, że wpadnie do was do ogrodu się przywitać, czy to jest z waszymi ziemniakami, czy z waszymi pomidorami. Podobnie ze stonką ziemniaczaną, że jeżeli jest w pobliżu uprawa ziemniaków, to raczej taka stonka do was też wpadnie, ale to nie jest problem przy tej ilości, jak sądzę, której uprawiamy. Zawsze można pozbierać, popatrzeć, gdzie są te żółte jajeczka poskładane stonki ziemniaczanej i je po prostu zniszczyć albo stonkę zebrać. Ja nie mam kłopotu ze stonką, ale tylko dlatego, że wokół mnie nie ma upraw ziemniaków. W związku z tym nie mam problemu ani na bakłażana, bo stonka lubi też bakłażany, ani pomidorów, bo stonka wbrew pozorom też lubi pomidory, tak?
Bo to są psiankowe.
Tak? I oczywiście lubi ziemniaki. To też jest oczywiste, ale nic tak nie smakuje jak świeżo wykopane ziemniaki. Można je gęsto sadzić wbrew pozorom, te ziemniaki. To nie jest tak, że jakieś tam trzeba bardzo duże odstępy między nimi robić. Ja robię odstępy tak mniej więcej 25-30 centymetrowe w zupełności.
Proszę.
Tak, małe. Wiesz co, i co? Nie ma najmniejszego problemu. Jeśli mam jedną uprawę ciągiem, znaczy jedną odmianę ciągiem, nie ma problemu najmniejszego. Szczególnie te, wiesz, bardzo
jedno
wczesne.
Przychodzi, drugie.
Tak, bardzo, bardzo wczesne, więc to nie ma.
Te wczesne ziemniaki też warto uprawiać ze względu na to, że one dojrzewają, zanim przyjdzie ten czas na
zarazę
ziemniaczaną.
Ale to co właśnie mówimy, ważne. O, dobrze, że przypomniałeś, to co mówimy, że teraz pędzimy ziemniaki, czyli wystawiamy je na światło i ciepło, pozwalamy im puszczać te kiełki, właśnie dlatego, że po pierwsze one tam zazielenią się, więc już będą gorsze dla zarazy chyba i jeszcze dla czegoś tam, już nie
dla
pamiętam.
Nas na pewno.
Dla nas na pewno są niezdrowe, ale wcześniej wyrosną, w związku z tym one szybciej wykiełkują, wcześniej wybiją i
tak,
nie chodzi tylko, że będziemy mieć wcześniej zbiory, bo i tak te z Maroka na rynku będą wcześniej niż nasze ziemniaki, ale że nie zdąży je dopaść zaraza ziemniaczana. My wykopiemy je, zanim ta zaraza ziemniaczana, a to jest mniej więcej połowa lipca, kiedy ta zaraza ziemniaczana tak zaczyna hulać po ogrodzie, my już je wykopiemy i zjemy.
Tak, my nawet przez wiele lat uprawialiśmy tylko te wczesne ziemniaki, a nie, zresztą chyba nadal
nie main crop.
Głównie, tak, nie main crop. Ale my nawet gdybyśmy próbowali, to nie mamy tak za bardzo szansy, ponieważ dookoła nas dużo jest upraw ziemniaków. Tam akurat dookoła wzgorzałem na Smokowie, także to akurat to nie ma co. Dlatego warto, nasze pomidory muszą być w tunelu i naprawdę to bardzo pomaga. Już będziemy mówili oczywiście o innych sposobach uniknięcia tej choroby następnym razem, ale,
no, ale za chwilę, jeżeli za chwilę
chodzi
jeszcze
o same ziemniaki, to możemy powiedzieć, że po prostu jak najdalej od pomidorów.
Za chwilę jeszcze o jednym sposobie uprawy ziemniaków ciebie zapytam. O uprawę ziemniaków choćby w pojemnikach czy w workach, tak? Bo też można świetnie uprawiać. To będę prosił, żebyś powiedziała kilka słów o uprawie. Ja tylko powiem tak, nie chcę dyskutować na temat, jaki ziemniak jest najlepszy. Bo po prostu co człowiek to szkoła. I jedni wolą białe, inni wolą żółte. I tutaj nie będzie nigdy zgody między zwolennikami białych a zwolennikami żółtych. Ja kocham białe, bo po prostu byłem wychowany na białych ziemniakach i mi całe dzieciństwo mama wciskała, że te żółte to są pastewne dla świń, więc ja nie daję rady. A tutaj na Kaszubach, gdzie mieszkam, jak idę do zaprzyjaźnionego, takiego fantastycznego warzywniaka w Kolbudach, to sprzedający je Łukasz mówi: Panie Jacku, gdybym ja miał sprzedawać białe ziemniaki, to bym z torbami poszedł. Ja specjalnie tylko dla pana sprowadzam niektóre te białe ziemniaki. Więc wiesz, to jest co innego. Jedni wolą takie typy sałatkowe, że po ugotowaniu one się nie rozpadają. Inni wolą takie bardzo mączyste, które po ugotowaniu rozpadają się, że można robić z nich pire, można z nich robić cudowne placki ziemniaczane, bez mąki często. Można robić babkę ziemniaczaną bez dodawania łyżki mąki. To jest moja specjalność, babka ziemniaczana bez dodania łyżki mąki. Cudowne, cudowne ciasto. To teraz, jak już powiedzieliśmy sobie, nie dyskutujemy o ziemniakach, bo każdy ma swój gust.
Ja nie mam o czym dyskutować, bo ja uwielbiam wszystkie ziemniaki.
Każdy ma swój gust. Najlepsze to są po prostu wykopane z własnego ogródka, świeżo, świeżo albo ugotowane, albo upieczone.
Tak.
Nie ma nic lepszego, tak? Dobra, to teraz o uprawie ziemniaków w workach, w pojemnikach, tak? Bo można także uprawiać ziemniaki przecież w większych workach i to nie jest trudne.
Sporo osób uprawia ziemniaki po prostu w takich miejscach jak taras czy balkon, bo po prostu nie mają ogrodu, tak? I też uprawiają pyszne ziemniaki. Worek, donica nie ma znaczenia, szczerze mówiąc, dlatego, bo worek imituje wielkość i kształt donic, jeżeli się go porządnie wypełni, prawda, podłoże. Zresztą nawet nie trzeba wypełniać, bo się po prostu kupuje worek z podłożem, obcina się u góry, stawia się go normalnie, tak jakby się stawiało na nogach. To nie jest taki worek, taka uprawa, jak uprawiamy pomidory
należąco, prawda,
w workach, należąco. To nie jest taka.
Na stojąco
tutaj.
Taka
uprawa, że na stojąco stawia się worek, obcina górę, zakręca się te rękawki, tak, tę szyjkę u góry, żeby to.
Odwija się ten kołnierz.
Tak.
Robi się jakieś takie dziurki, żeby nadmiar wody wypłynął,
koniecznie.
Nie za duże, nie za duże, ale robi się dziurki, żeby drenaż się inaczej mówiąc robi. Ja bym część ziemi jednak wybrał z tego worka, wiesz, i posadził wówczas ziemniak.
To znaczy to dosypywał, ziemniak można po prostu posadzić.
I dosypywał, gdy będzie on rósł właśnie w ten sposób.
Można też tak zrobić, jak najbardziej. Nie ma pewnie sensu za dużo tych ziemniaków tam wkładać do takiego jednego worka czy donicy. I słuchajcie, w Anglii nawet są, do tego stopnia Anglicy są pojechani, jeżeli chodzi o
specjalne doniczki, chcesz
powiedzieć.
I nawet
ziemniaków, tak. Są specjalnie, słuchajcie, doniczki, które polegają, ta specjalność tych doniczek polega na tym, że one mają tak jakby drzwiczki w dolnych częściach, więc można sobie podczas, jak ten ziemniak cały czas rośnie, cały czas się rzuca do niego ziemi od góry, żeby on miał coraz wyższy, większy był, tak, miał coraz większy tych ziemniaków na górze, to od dołu można sobie już otworzyć
podbierać.
Drzwiczki i kilka ziemniaczków podebrać.
Ale to z drzwiczkami nie widziałem, wiesz co, to muszę popatrzeć, bo z drzwiczkami nie widziałem. Ja widziałem takie, wiesz, że wyjmujesz koszyk z donicy, podbierasz i wkładasz ten koszyk z powrotem do donicy. Takie rozwiązanie też widziałem ziemniaczane.
Tak, naprawdę można spokojnie, już to dużo osób przetestowało, bardzo fajne są. No wiadomo, to nie będą jakieś wielkie ilości, tak? I też możecie pędzić ziemniaki, słuchajcie, bo mówiliśmy o tych przedzeniakach, skąd je wziąć. No my akurat jesteśmy zwariowani na tym punkcie, więc my te ziemniaki sobie sprowadzamy albo z Anglii, albo ze Szkocji, bo w Szkocji to jest takie miejsce, gdzie takie najczystsze ziemniaki, bo tam nie ma
zarazy.
Tak, Oni uprawiają specjalne nasadzeniaki, ale prawda jest taka, że znam osoby i zresztą sami to robimy w tym roku wzgorzałem, bo nie mamy dostępu do... Poza tym robimy eksperyment. Po prostu kupujemy ekologiczne ziemniaki w sklepach, gdzie się da i nawet w takich całkiem sklepach, wiecie, czy w Lidlach, czy w Biedronkach nawet, powiedzmy. To nie musi być jakieś specjalistyczne, ale staramy się, żeby to było jakoś, żeby przede wszystkim było ekologiczne, tak? Już chociażby od tego trzeba zacząć. Ja tam nie znam dokładnie, nie pamiętam odmian, ale Ania, moja koleżanka z Poznania, nawet mi podała, jakie ona odmiany kupuje tych ziemniaków i jakie tam najlepiej wychodzą. I w tym roku też tak zrobiliśmy. Alina kupiła ziemniaki, będziemy eksperymentować, ale będziemy mieć sadzeniaki z tych ziemniaków i też, no wiecie, jak nie ma, to nie ma, tak?
Jasne.
Jak nie ma sadzeniaków takich wyfikanych, to trzeba brać cokolwiek. Na pewno będą przepyszne. Nie
no, wiem, to na pewno wykopane. To chyba tyle o ziemniakach, jeśli już. Pamiętajcie, że one potrzebują dużo, dużo pokarmu, w związku z tym naprawdę dobrze wyściółkować tą glebę, w której sadzimy, kompostem, przekompostowanym obornikiem, bo to są jednak, jeśli chcemy mieć plon niemałych, drobniutkich ziemniaczków, takich groszkowych, to potrzebuje dobrego nawożenia.
No można jeszcze tylko dodać takie rzeczy już potem do uprawy, że oczywiście trzeba poczekać, aż zakwitną, bo jeżeli ziemniaki kwitną, to oznacza, że już te bulwy są gotowe do zebrania. To jest pierwsza rzecz, jeżeli macie ziemniaki, które zaatakuje wam zaraza ziemniaczana, które już kwitły albo kwitną, więc wiecie, że tam jakieś ziemniaki już będą, to wystarczy tą część nadziemną przyciąć. Całkowicie ściąć część nadziemną do samej ziemi i pozbyć się porządnie, tak? Tylko nie na kompost, tylko raczej
do pojemnika już.
Do pojemnika. Chociaż, wiecie, zaraza ziemniaczana żywi się tylko na psiankowych i ja nie wiem, czy ona w kompoście będzie miała na czym się żywić, bo tam się wszystko rozkłada, tak? Bo bardzo dużo osób jednak nie boi się tych rzeczy porażonych taką zarazą oddawać na kompost, porządnym takim kompostowniku, gdzie faktycznie tam temperatura dochodzi do 70 kilku stopni Celsjusza. W każdym razie pozbywamy się całkowicie tej części nadziemnej i wtedy nie spieszymy się, nie musimy się spieszyć z wykopywaniem tych ziemniaków. Im nic nie będzie, słuchajcie. Oczywiście to trzeba w końcu kiedyś zrobić, ale to nie jest tak, że wtedy one też są zarażone.
One nie zaczną gnić. One po prostu będą w ziemi czekały, aż je wykopiecie. Tak. One mogą czekać 2, 3, czasami 4 tygodnie. Nic im się nie stanie. Naprawdę.
Dokładnie.
Nie zgniją. To po prostu w świeżym kopcu, tak jak się kiedyś kopcowało ziemniaki. Przecież zostawiało się ziemniaki, zimowało się ziemniaki, gdy nie było tych chłodnych piwnic czy innego rodzaju rozwiązań współczesnych. W kopcach przecież wykopywało się dziurę w ziemi, potem przykładało się matami słomianymi, przysypywało się ziemią, znowu maty i w ten sposób one przetrwały, byleby nie zmarzły, bo się
dokładnie
robią słodkie ziemniaki.
Tylko nie mogą zmarznąć, tak jest. I wtedy też dobrze wybrać taki dzień na wykopywanie ziemniaków, jakiś taki fajny dzień, słoneczny, przewiewny, żeby nie było mokro. I wtedy warto zostawić te ziemniaczki na zewnątrz, na ziemi, 1-2 dni. Nie duże, niech one wyschną w słońcu, w wietrze i dopiero wtedy je wrzuci sobie tam, powiedzmy, do worków, bo nie powinniśmy przechowywać ziemniaków, które są mokre, czy które mają jakieś takie mokrą błotko gdzieś tam przyczepiony kawałek, bo one zaczną gnić, prawda? I tak trzeba ziemniaki przez co jakiś czas przeglądać, czy jakiś jeden z nich nie gnije, bo wystarczy, że jeden taki zacznie gnić, to cała reszta może też od niego się też zacząć gnić, także to warto przeglądać, ale naprawdę nie jest trudne uprawianie ziemniaków własnych, a swoje ziemniaki są pyszne. Ja jeszcze mam ziemniaki z zeszłego roku, jeszcze cały czas jemy nasze ziemniaki.
No to słuchaj, to już na samo zakończenie. Murarka ogrodowa, bo obiecałem, że powiemy
Jacku,
kilka
proszę,
słów o
lawa.
Murarkę. Nie, żadne, proszę, rozmawiajmy o murarce ogrodowej. Ja jestem rzeczywiście na etapie wydłubywania tych wszystkich kokonów, ale dla tych, którzy chcą założyć hodowlę murarki ogrodowej. Murarka ogrodowa jest pszczołą samotnicą. To nie jest pszczoła, która zbiera miód i potem pilnuje tego miodu. Jak się zbliżamy do ula, czy do tego, gdzie mieszka taka murarka, to stadnie nas atakuje, bo ona nie ma w ogóle nic ze stadnego życia w sobie. Nie jest stadna, jest po prostu samotnicą, pszczołą samotnicą. Tak się przecież o murarkach ogrodowych mówi. Więc nie są naprawdę żadnym zagrożeniem dla dziecka, dla osób uczulonych na jakikolwiek jad. Bardzo przyjazna pszczoła, którą można spokojnie brać do ręki. Nie to, żeby się bawić, ale po prostu wziąć i zobaczyć, jak wygląda taka murarka z bliska. Po co murarka ogrodowa? Dlaczego murarka ogrodowa jest tak bardzo popularna w tej chwili? Wiemy, że przeżywamy kryzys z pszczołami miodnymi. że coraz jest ich mniej, chorują, mają kłopot. Więc ekologiczne rolnictwo, ekologiczne ogrodnictwo myśli o murarkach jako powrocie do natury, bo przecież te murarki ogrodowe to są naturalne pszczoły żyjące wokół nas, tam gdzie one mają szansę przeżyć. Tak, na jakichś bardzo przycinanych trawniczkach, przy wyfikanych ogrodach. Ogródka. Nie wiem, czy to dobre słowo, czy dobrze używam, wiesz, słowa wyfikane w tym przypadku, ale przy tujach ciętych i trawniku strzyżonym, to one nie mają szansy po prostu żyć, bo one potrzebują gdzieś złożyć jajka i żeby te larwy miały gdzieś się wykluć, a kokony przezimować. Ale pszczoły murarki latają w bliskiej okolicy. Tak jak pszczoły miodne latają w promieniu 3 km, to pszczoły samotnice, pszczoły murarki latają w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów od miejsca, gdzie składają jajka. Cały czas nie dochodzę jeszcze, gdzie to jest i co to jest, ale z miejsca, gdzie rozmnażają się, gdzie mają te swoje domki, o tak to nazwijmy. W związku z tym mamy pewność, że ogród, może ogród sąsiada, ale najbliższa okolica to będzie ten teren, gdzie będą one penetrowały ogrody i szukały pyłku kwiatowego i zapylały wszelkiego rodzaju rośliny, przede wszystkim, jak popatrzymy, to rośliny jagodowe i sady, bo od połowy kwietnia przez maj, czerwiec, to jest ten okres najbardziej aktywny murarki, albo w zasadzie jedyny aktywny murarki. Murarki składają swoje jajka w pustych łodygach. Na przykład rdest ma puste łodygi. Na przykład trzcina ma puste łodygi. Słoma niestety jest zbyt chuda, żeby tam się mieściła. To musi mieć kilka
bambusowe
milimetrów.
Te są dobre, ale akurat nie na polskie, prawda, warunki.
Nie na polskie, ale w trzcinach, w rdeście, albo w specjalnych sztucznych, także, bo już widziałem sztuczne takie konstrukcje, które można kupić, nie wiem, czy na Allegro, czy w sklepach wysyłkowych, takie bloki skręcane z wydrążonymi rurkami, albo na przykład wiele osób wierci, drąży otwory wzdłuż pni drzew. Pień najlepiej taki liściasty, żeby był, i wierci się otwory 4, 5, 6, 7 mm na długość wiertła, tak, żeby tam wywiercić. I układa się, żeby to nie zamokło. Nie wiem, czy to jakiś domek można zbudować. Niektórzy robią w butelkach PET, obcinają z jednej, z drugiej strony, żeby te rurki trzcinowe włożyć
fajne
do tej butelki.
Fajne są w takich po prostu, przepraszam ci przerwę, Jacku, w takich po prostu
domkach.
Myśmy robili kiedyś, ale nie, tak nie, super proste to było, myśmy kiedyś to robili na Gardenii, bardzo fajnie to wychodziło. Po prostu taka rura o przekroju, powiedzmy, czyli o tej średnicy, taka dziesiątka, taka rura, słuchajcie, normalnie.
Ale co, PCV?
Tak, ale taka, to chyba to mi się kojarzy z jakimiś
kanalizacyjnymi
rzeczami. Tak, taka rura. I ona była cięta na takie długości około 15 centymetrów, 20 centymetrów. Sznureczek był zawieszany i potem w to było napchane tych właśnie takich czy bambusowych, czy rdestowych. To jest takie proste, że nie wiem, i super tanie. Tak mnie na gorzej wygląda.
Także są cegły dziurawki, w których one będą składały jajka. One potrzebują taki tunelik. No, kilkunastocentymetrowy tunelik, z jednej strony zaślepiony musi być, dlatego rurki na przykład trzcinowe z kolankiem, rdestowe z kolankiem, tak? Jak cegła dziurawka, to z jednej strony zakończona, jak bambus, no to wiadomo też, że z jednej strony kolanko, tak? I one wchodzą do tej rurki, tam składają jajeczko i wokół jajeczka znoszą pyłek, bo one zbierają pyłek z tych roślin, dzięki temu zapylają. Znoszą pyłek, znoszą, robią taki zapas dla tego złożonego jajeczka i potem gliną zamorowują. Celę robią taką. I przy tej zamorowanej celi składają kolejne jajeczko, kolejny pyłek i znowu zamorowują. Jajeczko, pyłek, zamorowują. Jajeczko, pyłek, zamorowują. I w takiej jednej rurce trzcinowej, rdestowej, bambusowej, czy cegle dziurawce, czy wydrążonym pniu może być kilkanaście złożonych jajeczek. Potem z tych jajeczek wylęgają się larwy, które żywią się tym pyłkiem. Jak już sobie podjedzą, to zamieniają się w kokony i w tych kokonach zimują. I dopiero wiosną, gdy zrobi się cieplej, gdy temperatury będą powyżej 10 stopni, utrzymywały się, no to zaczną się budzić, zaczną się wygryzać z tych kokonów i wychodzić. W pierwszej kolejności będą wychodzić samce. Samce to wychodzą pierwsze, trochę podgrzeją się w promieniach słońca i zaczynają oblot. Latają wokół tego miejsca, gdzie się wygryzły i szukają samicy. To jest ich główna rola, szukać samicy, latają, aż zaczną wygryzać się. To trwa kilka, czasami kilkanaście dni, zanim nie wygryzą się, nie wyjdą z tych rurek samice. Wówczas samce zgłodniałe atakują samice, kopulują i zdychają. Taka rola jest samców, kończą się, do widzenia panowie, teraz czas na panie.
Super, a teraz kobiety muszą całe responsibility na swoją głowę, dzieci wychować, szkoła, wszystko.
Ale żyją dłużej.
Ale żyją dłużej.
Tak samo jak u ludzi, kobiety też żyją dłużej statystycznie. Tak, a faceci żyją krócej statystycznie, cały czas oczywiście mówimy.
No, tak,
taka jest statystyka. I samice, tak jak się wylęgną gdzieś tak w połowie kwietnia, zobaczymy jak będzie w tym roku, bo tak ciepła zima, nie wiem jaka będzie wiosna, ale zazwyczaj to jest początek kwietnia, połowa kwietnia, zaczynają oblot. No to co tam jest kwiecień, maj? No to są właśnie porzeczki, agresty, drzewka owocowe, te wszystkie rośliny, na którym nam zależy, żeby dawały dobre owoce, żeby były zapylone. Co więcej, to murarka naprawdę ogrodowa
działa.
Działa, ale murarka ogrodowa jest o tyle fajniejsza od pszczoły miodnej, oprócz tego, że nie daje miodu, ale lata w gorszych warunkach. Wcześniej wylatuje na oblot, później wraca, wcześniej wstaje, później kładzie się spać.
Bardziej pracowita.
Jest bardziej pracowita, a poza tym w gorszych warunkach, czyli przy wietrze, gdy pszczoła miodna już mówi nie, za zimno, przyciągi są, nie? Że mój synek Albercik zostawił otwarte drzwi, to ja nie wychodzę z domu, nie? Albo na przykład deszczyk zaczyna jakiś kropić, to już pszczoła miodna mówi nie, fuj, nóżki zmoczę. A pszczoła samotnica, kalosze, wodery, czy tam spodnio, buty i sru leci po ten pyłek.
Ona
jest naprawdę bardziej pracowita. Polecam wam, poszukajcie informacji o pszczołach samotnicach, o murarce ogrodowej. To bardzo cenne zwierzę, bardzo cenny owad, który kiedyś masowo żył, bo były dachy kryte trzciną, bo były ściany domów robione z gliny i słomy z takiej sieczki, gdzie były naturalne pęknięcia w tej glinie, gdzie one mogły składać jajka. Zresztą wiele innych owadów czy pszczół, bo to murarka ogrodowa jest jednym z wielu gatunków pszczół samotnic, które u nas są. Polecam hodowlę murarki ogrodowej. Można kupić rurki trzcinowe na Allegro, na Eliksie. Wygooglujcie sobie murarka trzcina albo murarka ogrodowa. To wyskoczy wam bardzo wiele ciekawych ofert. Zarówno kokonów, bo można kupić kokony, położyć w pudełeczku przy tych trzcinach. One się wylęgną, nie ma najmniejszego problemu i zamieszkają w tych gniazdach. Można kupić zarówno murarki, jak i trzciny. Mówi się, że na 100 kokonów 100 rurek powinno być, tak jeden do jednego. To będzie wtedy super, nie? Jeżeli będziecie mieć taką proporcję. Oczywiście rurek może być trochę więcej. I jeszcze powiedziałem, że wydłubuję je teraz, dlatego że mówi się, że co roku, ja co roku nie mam tyle cierpliwości, co 2 lata wydłubuję swoje murarki, czyli rozcinam, rozłupuję tę trzcinę wzdłuż i wyjmuję te kokony. Teraz, tak, to jest grudzień, styczeń, luty, to jest super, super moment i oczyszczam je z roztoczy, bo roztocza potrafią mocno dokuczyć wszelkim pszczołom, a także murarkom ogrodowym. Jakieś inne pasożyty tam powłażą. Oczyszczone kokony to jest zdrowsza hodowla murarki ogrodowej.
Ja się zgadzam z tobą, Jacku. Ja uwielbiam nasze murarki. Ja mam murarki w ogrodzie u siebie wzgorzałem od wielu, wielu lat. One już tam przybyły kiedyś, potem od ciebie dostałam kolejną kolonię, że tak powiem. Potem jeszcze z Gardenii przywiozłam i one tam są. I powiem, że one są... Powiem, żebyście, że one, jak dwie rzeczy chcę powiedzieć, że one są bardzo przyjazne, one w ogóle człowiekowi nie przeszkadzają, one robią swoje, one są poza tym małe i one są bardzo przyjemne, po prostu one robią taki wiosenny szum. Gdzieś coś się dzieje, słyszymy te obloty, ale one zupełnie nam, my ich w ogóle nie interesujemy, także to jest bardzo fajne. Ale niech wam się to na przykład nie kojarzy z tym, bo tak jak mówisz o tym, że samce wylatują i szukają dziewczyn i wszędzie i w ogóle tak dalej. Słuchajcie, to nie jest zupełnie tak jak na przykład z tymi mrówkami latającymi, tak? To jest zupełnie inaczej. Te mrówki latające to jest masakra. One czasami u mnie wzgorzałem po prostu w domu, nagle w kuchni mam wszędzie mrówki, to wiecie, co się dzieje. Wtedy bierze się za odkurzacz i potem się ma mrówki w odkurzaczu. Generalnie to jest zupełnie inaczej. One do domu w ogóle nie wlatują.
Nie.
To jest w ogóle inna bajka.
Samce latają wokół miejsca, w którym się wykluły. Dokładnie. Bo wiedzą, że za chwilę z tego samego miejsca, gdzie się oni wykluli, bo taka jest natura, że z jednej rurki, tak? Albo z jednego pudełka, jak kupicie te kokony, no one wiedzą, że z tego samego miejsca gdzieś za chwilę, za kilka dni, kilkanaście wyjdzie samica. W związku z tym one nie szukają po domach, nie rozlatują się, nie wpadają do Kasi na świeże,
nie wiem,
szparagi czy na coś innego.
Nie.
Po prostu siedzą przy tym domku, latają, łażą, tak? Czekają, aż pierwsza samica wyjdzie, a potem trzech samców się rzuca czasem na jedną samicę.
No i lepiej nie mów takich rzeczy, bo się stresuję. No a słuchajcie, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tutaj Jacek mówi o domkach, o rurkach i tak dalej i to jest jak najbardziej, ale na przykład ja mam dom, elewacja jest drewniana, elewacja jest z modrzewia, który jest niczym nie konserwowany. I słuchajcie, ja mam w tej elewacji to po prostu zoo całe. Tam już nie mówię o tym, że są różne, przeróżne ptaki, między innymi batmany, czyli nietoperki i tak dalej. Ale tam jest taka ilość tych różnych brzęczących, pewnie murarek. To jest fantastyczne. Ja na przykład jestem szczęśliwa, że u mnie w elewacji mieszka tyle różnych gatunków owadów. One w ogóle do mnie do domu nie przechodzą. Ja w ogóle nie mam z nimi nic wspólnego, a to jest dom w szkielecie drewnianym, słuchajcie. Jedyny, kto przechodzi, niestety, i to bardzo, bardzo nie jest bardzo niemile widziany.
Pająk.
Nie, pająki mi zupełnie nie przeszkadzają. Myszki. Mnie nie przeszkadzają, ale Alina nie lubi myszy i to ja się rozumiem, bo w naszym domu jest naprawdę bardzo alive, bardzo takie tam. No i czasami na jesień przychodzą myszki różne, przeróżne. Ale są
Kasia,
takie słodkie, że ja myszkami, to bym zjadła.
Kasia, myszkami się zjadłabyś mysz?
Oj, ale jest tak z miłości.
A to w przenośni było.
Tak,
Kasia się nie przejmuje, bo Kasia ma szczury, więc wiecie...
Ja
hodowlane
szczury.
Hodowlane, nie tam
w
jakieś
domu,
takie kanałowe.
Mam trzy szczury w domu, które po prostu kocham ponad życie. One są cudowne i byście też je kochali, gdybyście je mieli, bo one są takie fajne, że nie wiem. A teraz właśnie tak patrzę tutaj na dół, Jacku, nie wiem, czy widzisz,
kot
tak się
łazi?
Zastanawiam. Nie, dzisiaj nie mam kota akurat. Koty się obraziły, bo dostały tabletki przeciwko tym
robakom.
Po prostu od dwóch dni do nas w ogóle nic nie mówią. Co jest bardzo miłe, szczerze mówiąc, ale mam na ponad tydzień dostałam pod opiekę od koleżanki dwie świnki morskie. I nie mogę, i właśnie siedzą tutaj te świnki morskie koło mnie i takie odgłosy cały czas dają, bo świnki morskie są strasznymi świniami generalnie. One strasznie dużo jedzą.
Ty zoo załóż tam, jakiś mini zoo.
Mini zoo, jeszcze zarobię na tym, nie? Ale słuchajcie, te świnki morskie cały czas jedzą. One powinny nazywać się krowy morskie. One po prostu cały czas jedzą, bo krowy cały czas żują. Te świnki morskie po prostu pójdę z torbami, jak ja mam takie karmić. A moje szczurki, tam trzy takie szczureczki śliczne dostają w takim maluteczkim spodeczku tam parę jakichś warzywek, coś tam, a te muszą dostawać pełną pół misków dziennie tych kapust, marchewek, wszystko. No po prostu w życiu czegoś. I te świnie morskie jeszcze są takie wyfikane. One chcą radicchio. I hispi, odmiana hispi.
Wow, naprawdę?
Tak, a u nas tutaj, kurczę, nie ma ani hispi, ani radicchio. Ja nie wiem, co mam zrobić teraz. A te szczury moje też już radicchio zasmakowały, też już są radicchio. Także koleżanka mnie tutaj wpakowała w niezły ten...
Kanał.
No, w kanał.
Swoją drogą.
Ze świniami, ze szczurami.
Szczury w kanalach.
Także mam problem, bo nie mogę wykarmić tych świnek morskich. Są śliczne, ale one po prostu cały czas jedzą. Po prostu nie wiem, po co taka...
Na łąkę wypuść, niech jedzą trawę.
Tak. Już ja widzę, jakby mamusia tutaj się popłakała, gdyby się dowiedziała. Ich mamusia, bo przecież ich mamusia, która jest nie wcale nie małym dzieckiem, tylko jest w moim wieku, kupiła swojej córeczce świnki morskie. Wcale tak naprawdę to sama tutaj. Kołderki im szyje i tak dalej. Także...
Cudo. Nie, to ja jestem nic. To jestem nic, ja mam tylko jednego kota. Nie, to nie, to by po prostu aż się zaczerwieniałem, wstyd mi. Wstyd mi po prostu z tego powodu, że mój Borys tylko jeden sam, samotny tutaj jest. Okej, Kasiu, kończymy, bo chyba rozmawialiśmy na końcu o murarkach, a nie o świnkach morskich. A nie o innych.
Świnka morska, murarka w sumie.
My tak spadamy z tych tematów, to jest coś strasznego. Kończymy, dziękujemy.
Nie opłaca się
państwu.
Mieć świnek morskich, bo za dużo jedzą.
O, i kolejna lekcja wyciągnięta z kolejnego odcinka, nie tylko, znaczy naturalnie o ogrodach, nie tylko mówiliśmy o roślinach, ale mówiliśmy też o zwierzętach. Murarki ogrodowe polecamy i już dzisiaj żegnamy. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie
dziękujemy.
O ogrodach. Dziękujemy bardzo serdecznie. Za tydzień pomidory.
Tak, już legalnie możemy mówić za tydzień o pomidorach.
Za tydzień pomidory.
Do usłyszenia.